Moje pytanie brzmi, jak do tego dojść? Bo jakby jakiś fizjo teraz nas słuchał, on jest gdzieś tam na początku, jeszcze nikt go nigdzie nie zaprosił, nigdzie nie robił swojego szkolenia, ale być może ma wiedzę i w ogóle chciałby się tym podzielić, więc jaka była twoja droga, jak do tego dojść?
No i byłam studenta i mówię, co tutaj będzie ważne? No, masowanie blizny. No dobra, ale czemu? I teraz nagle on nie wie czemu, bo on tylko słyszał przez cały czas, że to jest bardzo ważne, bo to i tam, nie?
Moim pierwszym takim zderzeniem z rzeczywistością było to, że ja klientowi nie wiedziałem, jak ja mam mu wytłumaczyć, żeby on jakoś tą miednicą ruszył, ustawił te plecy. Dla mnie to było logiczne, mówię, no zrób to, przecież to jest tylko plank, nie? Wiesz, o co chodzi.
No chyba, że wiesz, dam się na stronę mocy, jak to mój znajomy, nie mam genetyki, ale będę ją miał.
Długo pracujesz w tym zawodzie, więc prawdopodobnie zderzyłeś się z jakąś perspektywą wypalenia zawodowego albo jakimiś myślami, że może to zrobię sobie przerwę albo cokolwiek. I jak ty z tym walczysz i czy w ogóle coś takiego masz? Wegner Podcast wspierają Ostrowit, najwyższej jakości suplementy diety i żywność dietetyczna, Gildia Trenerów, zamknięta społeczność dla trenerów, dietetyków i fizjoterapeutów, Wegnerowie, kursy, szkolenia i inne produkty cyfrowe dla branży i rynku fitness. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. Króciutka przerwa w podcaście, bo dzisiaj moim gościem jest właśnie Łukasz, który będzie również prelegentem na konferencji online Gildii Trenerów i będzie występował z tematem ból przedniego przedziału, diagnostyka i postępowanie. Ale na konferencji też będą inni prelegenci, takie jak Marek Fischer, Artur Mor, Michał Dochowski, Mateusz Stachurski, Dawid Dobrypolski, czy ja, i będzie dużo o treningu, diecie, rozwoju osobistym, czy rozwoju ogólnie biznesu, więc jeżeli chcesz być lepszym specjalistą, czy specjalistką w tym właśnie temacie, to zapraszam Cię na konferencję 23 marca. Konferencja jest full online i będzie też z niej nagranie, więc nie musisz nigdzie jechać, tylko w ciepłym zaciszu domowym sobie spokojnie obejrzeć. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Stołowski, witamy.
Witam wszystkich, witam Ciebie.
Powiedz, czym się zajmujesz?
Czym się zajmuję, czyli z zawodu jak pracuję? Pracuję w klinice Reha Sport i przyjmuję głównie pacjentów ortopedycznych. I dosyć duża grupa tych osób to są pacjenci z bólami kręgosłupa, biodra, po operacjach również, także duży przekrój różnego rodzaju problemów w obrębie głównie narządu ruchu. Dodatkowo prowadzę zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego, też właśnie w tym temacie dysfunkcji w obrębie narządu ruchu, medycyny sportowej, ergonomii, to też jako ciekawostka i też myślę, że tutaj warto o tym sobie rozmawiać, tym bardziej, że rozmawiam z osobą, która wiem, że dużo siedzi i też takie rozwiązanie ergonomiczne wprowadza i nie ukrywam, że od paru lat jakby wspominam o tym podczas zajęć i te rzeczy, które teraz, bo ostatnio nawet rozmawialiśmy a propos biurka stojącego czy bieżni przy biurku, kiedyś to był jakiś kosmos, teraz coraz częściej się z tym spotykam. Kontynuując, prowadzę również warsztaty, szkolenia, warsztaty również dla firm właśnie, jeżeli chodzi o ergonomię, warsztaty dla trenerów i fizjoterapeutów w zakresie mojej specjalizacji, którą jest między innymi biodro, kolano, kręgosłup, czy to w Akademii Reha Sportu, czy u Artura Mora, czy jeszcze w Aforii, ostatnio w Fizjolabie, tam gdzieś ostatnio też udało nam spotkać, także w paru miejscach próbuję gdzieś tam się pokazywać, no i też działam od tam 2-3 lat aktywnie na Instagramie, co powoduje, myślę, że też dzięki temu się tutaj w ogóle widzimy.
Dokładnie, dokładnie tak. Ale żebyśmy sobie jakoś tą rozmowę osadzili fajnie na linii czasu, to sobie pogadajmy trochę o młodszym Łukaszu, czyli jak w ogóle się to zaczęło, że w tym miejscu wylądowałeś i takimi rzeczami się zajmujesz. Od czego to się zaczęło?
No więc jakby młodszy Łukasz, to oczywiście jak daleko chcemy sięgać, tak jak już się mówiliśmy w sobotę, to może nie rozmawiajmy o tych problemach z dzieciństwa, które spowodowały ograniczenie w rotacjach, bo to już ustaliliśmy. Natomiast myślę, że taka historia moja, można powiedzieć taka, która by mogła się odnieść tutaj do słuchaczy i do nas tutaj, to na dobrą sprawę będzie się zaczynała gdzieś w tym momencie, jak ja pierwszy raz się wybrałem na siłownię, czy jakby, że tak powiem, próbowałem coś tam dźwignąć, czy poruszać się i tak dalej. Powiedzmy, że w czasach podstawówki to była koszykówka i to był duży nacisk na nią, wtedy kolekcjonowanie wszystkiego, co było dotyczyło NBA, zeszyty, oglądanie w meczu Bullsów z Utah Jazz, także tak właśnie stary jestem. Kosmiczny mecz, tak, byłem na w kinie akurat. Słuchaj, kolejna kwestia, właśnie ta siłownia. Wtedy to jeszcze była taka siłownia w piwnicy u nas w bloku, gdzie my płytę betonową podłączyliśmy sobie do rur i to była kwestia, ile tego wyciskaliśmy. Następnie to już było liceum i powiedzmy pierwsza taka prawilna, prawdziwa siłownia, gdzie był trener, gdzie rzeczywiście pokazał mi, że tak powiem, i maszyny, i ćwiczenia. Na tamtym etapie to w ogóle było w szkole podstawowej. Ja tam wtedy uczyłem się w liceum, ale mieszkałem w internacie, więc tam się udałem. Bardzo ciekawe to było w ogóle miejsce, gdzie trenowali siłowanie na rękę. W ogóle tam było pełno sprzętu do siłowania na rękę, tam były dziewczyny ze sukcesami w ogóle, także tam rzeczywiście wchodziłeś i widziałeś, jak dziewczyna już wtedy się podciąga na drążku z podwieszonym ciężarem. Były takie maszyny typowo do treningu siłowania się na rękę. Także tutaj później na imprezach, że tak powiem, mogłem łamać te ręce, rzeczywiście wykorzystywałem tą wiedzę również techniczną, bo to się okazało, że to jest sport dosyć techniczny, nie tylko siłowy, jak nam się generalnie wydaje. Także pewne kluczki będę mógł kiedyś tam komuś zdradzić. No i wiesz, ta cała fascynacja też się przechodziła później na szukanie informacji na ten temat, czyli to były fora wtedy SFD, później Body Factor, tutaj się okazało, że nawet nasz wspólny kolega Konrad tam też miał dziedziczek na tamte czasy, bo my jesteśmy chyba w pewnym podobnym wieku, także już mu wypominałem, bo pamiętam te jego zdjęcie, jak tam początkowo na bieżni i był takim, wiesz, po prostu, no nie wyglądał jak Konrad, nie? Ale tutaj może sprzedaję go teraz, ale myślę, że on wie. I to fajnie, bo to właśnie też był taki początek, gdzie wszyscy tego szukali. Prześledziłem chyba całe forum. Później to też był moment, gdzie właśnie wybierałem studia, więc tam był temat albo dietetyka, albo fizjoterapia, bo to na tamten moment było najbliżej tego sportu, właśnie tej aktywności fizycznej, tego, co chcę robić też. Jakimś tam chyba, nie wiem jak to było, czy na dietetykę się w końcu, nie wiem, dostałem tutaj, wybrałem po prostu fizjoterapię i myślę, że z mojego, że tak powiem, był to dobry wybór. No i później to już tam dalsza fascynacja, że tak powiem, wiesz, tym można powiedzieć zawodem, czy powiedzmy samą fizjoterapią. Ja też nie miałem w ogóle trudności w nauce na studiach, bo tą książkę o anatomii sobie rozmieniałem, aha, dobra, ten miesiąc pracuję tak, czyli tak muszę te ćwiczenia sobie ułożyć, żeby mi ten bicep w końcu urósł, nie? Więc tak wiesz, no to były takie czasy, gdzie nie wchodziłeś sobie w Instagrama czy na Facebooka i się nie zasypywali 15 tysiącami ćwiczeń na biceps i całą tą wiedzą, także to trzeba było iść tam pozyskiwać. Także tutaj wiesz, no wiem, że to trochę brzmi wszystko prehistorycznie, ale myślę, że ktoś jak to pamięta te czasy, to są bardzo, bardzo fajne i, że tak powiem, być może nawet były w jakiś sposób lepsze. No dużo polegania też na wiedzy takiej eksperckiej, powiedzmy, prawda, czyli takiej, powiedzmy, eksperckiej z od znajomych, którzy gdzieś tam coś osiągnęli na tej siłowni i podpowiadali, co trzeba tam zrobić, gdzie teraz już wiemy, że nie do końca to było prawdą. Z drugiej strony, jak działało, no to pytanie, tak? No i co? No i potem koniec studiów, no to pierwsza praca i tak się stało właśnie, że na tamte czasy Reha Sport, czy tu, gdzie teraz pracuję, to była taka dosyć firma, do której każdy chciał się, powiedzmy, dostać. Wtedy było w ogóle bardzo mało takich gabinetów fizjoterapeutycznych i to w Poznaniu i takich klinik właściwie też było mało. Można powiedzieć, że to jest taki pionierski gdzieś tam twór. No i że tak powiem, udało się po stażu tutaj zostać i jakby na tą chwilę działam tutaj. Oczywiście to, co dalej, to pewnie zaraz jakby z rozmowy nam wyjdzie, ale ten młody Łukasz stał się troszeczkę starszym i przez te 13 lat już pracy teraz, no to tu już jest pewne siwe włosy się pojawiły i wcale nie ze stresu, po prostu chciałem. Wiem, że to mi dodaje.
Dobra, aparycji. To jak jesteśmy przy...
W ogóle, muszę to powiedzieć teraz na forum, bo chyba to nigdy nic nie padło, bo teraz się widzieliśmy w sobotę i muszę wszystkim zdradzić, że jesteś wyższy niż się ludziom wydaje, tak? No bo tu jak sobie siedzimy, to się wydaje, że tutaj no 1,70 m max, a tu się okazuje, że Damian Wegner ma 2 metry prawie, czyli tyle co ja. Drugie zdziwienie to akurat usłyszałem od Konrada, że jestem przystojniejszy na żywo niż na kamerce, więc tutaj też tak informacyjnie dla reszty, jakby ktoś się zastanawiał. Co to jest, takie są realia. No to jest cała prawda.
Mi pozostaje się tylko zgodzić i potwierdzić te plotki, że tak naprawdę to jest prawda. Więc, ale jest tego więcej. Myślę, że na teraz przestrzeni tej rozmowy wyjdzie, jak było fajnie w sobotę i co się o sobie dowiedzieliśmy. Ale jak jesteśmy przy Reha Sporcie, to zawsze mnie tak zastanawia, jak ktoś wybiera swoją taką ścieżkę zawodową i gdzie idzie, no bo tak z mojej perspektywy ja jakoś w świecie fizjoterapeutów nie siedzę, ale wydaje mi się, że jakieś tam są różne drogi pójścia w stronę zawodową i ktoś tam pójdzie, nie wiem, na NFZ jako fizjoterapeuta, ktoś właśnie pójdzie pracować do kogoś, tak jak na przykład w Reha Sporcie, ale jest jeszcze opcja otworzenia swojego gabinetu i bardzo często fizjoterapeuci robią to od razu po studiach i rzucają się jakby od razu na swoje. I zastanawiam się, jaki był i jest twój sposób myślenia, że akurat ty w tą stronę poszedłeś, no bo wiadomo, był ten staż, ale dlaczego nie poszedłeś jednak na swoje?
To też by trzeba było rzucić w kontekst czasów, nie? Na tamte czasy, to był 2011 rok, to wtedy jeszcze nie było takiej możliwości, jak są teraz i takiego rozwoju tej całej fizjoterapii. Słuchaj, Reha Sport to był wtedy, to pamiętam, że jak ja przychodziłem, to były dosłownie tam 4-5 osób pracowało u nas tutaj i w Poznaniu było parę tam oczywiście gabinetów, jakieś miejsce, gdzie też ludzie mogli pójść. Teraz u nas pracuje, powiedzmy, u nas na sali tutaj na Góreckiej z 15 osób, jeszcze jest stadion, gdzie jest kolejne 15 osób, jest Gdańsk, tutaj jest kilka innych miejsc, jest Warszawa. I do czego zmierzam? Tych gabinetów w Poznaniu powstało znacznie więcej, tych ośrodków takich powstało znacznie więcej, czyli po prostu to pokazuje, jak bardzo stała się ta fizjoterapia popularna również wśród pacjentów, tak? Czyli wiesz, to tak jak kiedyś było, że kogoś coś tam bolało, no to czekał na ten fundusz, teraz jak są możliwości prywatnej służby zdrowia, plus cały ten marketing, prawda? Plus marketing taki szeptany typu, a ty czemu utykasz, co cię boli? No, kolano mnie boli od miesiąca, a to idź do tego, tak? No i to się tak myślę, że nakręca i to też ciekawostka, jak pytam tych studentów na pierwszym roku, no bo oni, czemu wybrali się fizjoterapię, kto był w ogóle u fizjoterapeuty, tak? No i jeszcze tak 4-5 lat temu, to tak były z jedna osoba była, bo miał jakiś wypadek, coś tam się działo. Teraz nagle się okazuje, że się zgłasza cała grupa. Albo, teraz ja sobie myślę tak, albo to pokolenie jest trochę bardziej miękkie niż to wcześniejsze, albo jest tak, że jak coś boli, to nie czekają z tym i rodzice, powiedzmy, pewnie też im finansują, to też jest, myślę, też znak tego, że jednak to społeczeństwo nasze się bogaci i taka usługa jak fizjoterapia to nie staje się już teraz czymś takim dla najbogatszych, że tak powiem, i nie trzeba czekać ze wszystkim na fundusz zdrowia. O tym z chęcią ci jeszcze opowiem a propos funduszu zdrowia, to myślę, że była za duża dygresja, to może później i ogólnie wybierania tego. I teraz wracając do meritum, jeżeli chodzi o ten gabinet. Czyli na tamten moment wybrałem tą klinikę po prostu, no bo to rzeczywiście było najbardziej perspektywiczne miejsce. I teraz wrzucając to w ten kontekst aktualnych czasów, czyli ktoś otwiera ten gabinet od razu. Ja to rozumiem, ja to słyszę, natomiast uważam, że bardzo trudno się rozwinąć naprawdę jako specjalista w ten sposób i można wpaść w dużo pułapek takich związanych z tym, że nam się coś wydaje. Czyli idę do gabinetu, zamykam się w tym gabinecie, przychodzi do mnie pacjent dzisiaj, za tydzień na przykład nie wraca. No i teraz pytanie, nie wrócił, bo jest niezadowolony, czy nie wrócił, bo już jest uleczony? I teraz kwestia naszej pokory, dystansu do siebie, jak jest naprawdę. No może telefonu. Ja też dzwonię do pacjentów, na przykład jeżeli ktoś mi nie przyjdzie i pamiętam go, dzwonię, co tam, słuchaj, czemu nie przyszedłeś, co się dzieje, chciałbym o tym wiedzieć, pokieruję cię dalej, jeżeli nie czujesz się zadowolony. I zawsze się boję, że mi powiedzą tak, słabo, nic mi nie pomogło i tak dalej. I powiem ci szczerze, że zazwyczaj jestem mile zaskoczony. A jak ktoś mi powie wprost, że oczekiwał czegoś innego, to też super. Myślę, że też w ogóle to jest problem jakby naszego społeczeństwa. Być może nie tylko naszego, ale ogólnie ludzi, że nie potrafimy powiedzieć, że na przykład nie podobało mi się, chciałbym czegoś innego oczekuję, tylko tak na okrętkę mówię, nie, no wszystko fajnie, nie, ale coś tam. To już wtedy wiem, że tak naprawdę jest tam u kogoś innego, albo mówi mi, że no bo tu miałem bliżej, no to wiesz, no po prostu oczekiwał czegoś innego. To ci powiem jako dygresja, że tylko chyba pamiętam raz miałem gościa, prezes dużej firmy, ale nielegalnej, że tak to ujmę. I zadzwoniłem, co tam? On mówi, nie, myślę, że mi tam nastawisz, poustawiasz mi te kęgi, a tam ćwiczyć to ja potrafię, nie? I przynajmniej mi jasno powiedział, zakomunikował, ja mówię, dobrze, jak będzie potrzeba, to myślę do kogoś, kto tam się takim nastawianiem, w cudzysłowie, wiesz, para i generalnie pokieruje takiego pacjenta dalej. Także mówię, ten gabinet z jednej strony fajnie, bo oczywiście finansowo gdzieś tam pracujesz na siebie w jakimś stopniu, ale rozwojowo, gdy ja pracowałem na takim open space, ja też widzę innych, jak pracują, widzę nawet ich błędy, z których też mogę się gdzieś tam uczyć. Widzę, że oni pokończyli różne metody, które teoretycznie zakładały, że powinieneś mieć 100% wyleczalności, a potem się okazuje, że generalnie widzę tych pacjentów i wracają cały czas, nie? Widzę te ćwiczenia, które oni zalecają, uczę się o nich cały czas, także w pewnym momencie ja tracę sens jechania na jakieś szkolenie tylko po to, żeby się czegoś dowiedzieć, bo teraz tak, ten wrócił stamtąd, ty opowiadaj, co jest najważniejsze, co z tego wyciągnąłeś, to. Dobra, tu się spotykamy, tu robimy jakąś fajną gdzieś tam dyskusję. U nas w ogóle jest taki temat, że bardzo fajna grupa jest ludzi, gdzie rzeczywiście my spotykamy się czasami w kuchni i oprócz tych pierdół i tych żartów głupich z Wrocławia, które też nasłuchałeś się w sobotę, to oczywiście też się pojawiają fajne dyskusje takie merytoryczne i cały czas widać ten rozwój w tych ludziach. Także myślę, że to też jakby buduje. Jakby, i to też mi dało do myślenia ostatnio, nie wiem, czy słuchałeś Krzysztofa Stanowskiego, jak odchodził z kanału sportowego, ten jego cały tam monolog. I to fajnie on tam wspomniał o tym, że możesz mieć biznes i atmosferę, jak nie ma jednego ani drugiego, to jeszcze pół biedy, w sensie jak dostaje atmosferę, ale nie ma biznesu. Jak jest biznes, nie ma atmosfery, jeszcze okej, jak nie ma tego i tego, no to już jest słabo. I jakby to z tego wyciągnąłem i myślę, że też podobnie jest w takich miejscach, jak masz fajne miejsce do pracy. Bo teraz ja mówię o sobie, natomiast oczywiście możesz pracować też u prywaciarza, jak to ujmę w ten sposób, prawda? Czyli ktoś ma gabinet, gdzieś tam ci podnajmuje i ta relacja już jest znacznie, znacznie gorsza. I tutaj jakby jako pozytyw też powiem tak, są ci lekarze, są inni specjaliści, jest dużo ścieżek takich rozwojowych, które się pojawiają, typu jest jakieś szkolenie do wykonania, jest jakiś warsztat, jest jakiś związek sportowy, który się pojawia, trzeba przeszkolić tych trenerów, spotkać się z nimi, cały czas kontakt z fajnymi ludźmi i to myślę, że to mnie najbardziej nakręca. A poza tym z mojej perspektywy, no jakby z moim charakterem, ja czasami się zastanawiam, czy bym się w ogóle odnalazł w takim gabinecie jeden na jeden po prostu, bo no ja lubię, jak coś się dzieje, zresztą widziałeś, no gdzieś tam, no to myślę, że jest kwestia charakteru i to, tak czasami się zamknę w tym takim jeden na jeden gabinecie, jeżeli pacjent potrzebuje, pyta, kurczę, to tylko macie taką salkę open space, ja mówię, nie, tutaj chodźmy na małą, pójdziemy, nie ma problemu, z jednym, drugim pacjentem tak mogę spędzić czas, się też wyciszę przy okazji, z nim porozmawiam i jakby rozwiążę jego tam powiedzmy potrzebę, natomiast na dłuższą metę, no wiesz, to, że przychodzę, tutaj jest rejestracja, tutaj lekarze, z kimś z każdym można coś porozmawiać, nie tylko merytorycznie, ale też na różne tematy, no to myślę, że to jest to, co by mi brakowało pracując w gabinecie, więc jakby rozumiem, że są różne ścieżki i na pewno kibicuję tym, którzy idą w to, jakby nie mówię, że w gabinecie jednoosobowym nie można fajnie się rozwinąć, rozwijać tego w dalszą, dalszy biznes, ale po prostu taką ścieżkę ja obrałem z tego, myślę, że powodu, co powiedziałem.
Króciutka przerwa w podcaście, bo chciałbym Cię zaprosić serdecznie na konferencję online Gildii Trenerów. Jeżeli takie nazwiska są Ci znane jak Artur Mor, Marek Fischer, Michał Dochowski, Dawid Dobropolski, Mateusz Stachurski, czy właśnie Łukasz Stołowski, z którym dzisiaj prowadzę podcast, to serdecznie zapraszam Cię na konferencję, bo będzie dużo o diecie, treningu, rozwoju osobistym, rozwoju biznesu, więc jeżeli w tych obszarach chcesz być lepszym specjalistą lub specjalistką, to wejdź tutaj na kartę, która się właśnie wyświetla lub link znajduje się w opisie tego materiału i widzimy się na konferencji 23 marca. A jeżeli jesteście w takim open space i sobie tam gadacie w kuchni i tak dalej, to generalnie Reha Sport czy takie miejsce powoduje, że wy jesteście jakby spójni w swoim podejściu, czy jednak zdarzają się tam szamani i wy ze sobą dyskutujecie i są jakieś takie, nie wiem jak to powiedzieć, może mini kłótnie odnośnie podejść i tak dalej, bo podejrzewam, że jeżeli ktoś jest w swoim gabinecie, to jest właśnie zamknięty w czterech ścianach, stanie się szamanem i straci tą perspektywę w ogóle takiego podejścia i kontaktu z innymi ludźmi i finalnie jest trochę odklejony, a tutaj mi się wydaje, że jeden drugiego trochę pociągnie jednak w tą stronę tego, tej dobrej strony, nie?
No masz rację, to są takie bańki informacyjne, w których jesteśmy i teraz jeżeli też pracuje u nas, ja ci powiem, że i to mi kiedyś powiedział kolega taki już starszy, który jak ja zaczynałem, to on tam pracował i mówi, ty tutaj po dwóch latach będziesz wiedział więcej niż jakby większość po 10 i powiem ci szczerze, że rzeczywiście się z tym musiałem zgodzić, bo teraz obserwuję tych młodych, którzy przychodzą i widzę, jak oni się zachowują. Oczywiście, wiesz, jak my przyjmujemy kogoś, no to wiadomo, też sprawdzamy mniej więcej, jakie on ma podejście, widzimy, jak pracuje, jakie ma podejście do ludzi, jakie ma podejście do grupy, bo generalnie to jest praca w jakimś stopniu w grupie. Tutaj oczywiście nie jest tak, że przychodzi pacjent i jakby my musimy sprawdzać, co kto robi, no ale były takie osoby, indywidualności po prostu, które no widać, że nie nadają się do pracy w grupie. Jakby ja to rozumiem, po prostu to muszą jakby iść na swoje, muszą zarządzać kimś tam, a nie, że tak powiem, nie być zarządzanym, bo to też u nas nie ma takiego ciśnienia, że jakby, nie wiem, ktoś mi mówi, masz zrobić to w ten sposób, tak? Ewentualnie może mi coś zasugerować, tak? Więc jakby generalnie jest tak, że to myślę, że ten rozwój się pojawia w tym gabinecie, tak jak powiedziałem, bańka informacyjna się pojawia taka i to wielokrotnie rozmawiałem z osobami, które na przykład poszły na osteopatię, na coś takiego, tak jak powiedziałeś, trochę bardziej pod znachorstwo podchodzące, nie ukrywam. I teraz wiesz, ta osoba przyjmuje pacjentów, idzie na te szkolenia raz w miesiącu, tam jej kładą pewne rzeczy do głowy, nie ma jak tego zweryfikować, nie ma jak tego przedyskutować z kimś, kto ma inny punkt widzenia. I u nas są osoby i po osteopatii, i po różnych metodach bardziej znachorskich w cudzysłowie, i są też takie metody bardziej po metodach takich aktywnych, kinezoterapii, jakby, że tak powiem, treningowych, również po ASCE, po EXOSie, no naprawdę dużo osób i jakby te perspektywy się tam ścierają. Natomiast wiesz, no to są kliniki, jak ja w ogóle ludzi znam z klinik ortopedycznych, to dużo osób myśli jednak podobnie. Widać, że to jest duży nacisk tych lekarzy jednak na te badania naukowe, na tą pracę taką na podstawie aktualnych doniesień naukowych. Widzimy też, jak pracują inne kliniki, jak Aspetar, czy inne kliniki na świecie ze sportowcami, czyli staramy się tymi trendom jakby nadążać. Wiesz, my tutaj jesteśmy też ośrodkiem FIFA, więc pewne kryteria musieliśmy też spełnić, jeśli chodzi o to. I to tak naprawdę to jest lista ośrodków z całego świata, więc jakby to też jest przewożone i jakby obserwujemy, jak to wygląda, nie? Także, no trochę tak jest, że u nas podobnie ludzie pracują, przywożymy jakieś nowinki, ale często też je weryfikujemy i tak trochę sprowadzamy niektórych na ziemię, na zasadzie, dobra, fajnie, spróbuj. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało za jakiś czas i nie ukrywam, że parę razy się nie pomyliłem, że po prostu ktoś bardzo szedł w coś, a potem sam widział, że w sumie nie jest to aż tak bardzo specyficzne, jak mu się tam wydawało. To ci powiem, taka dygresja wczoraj, zresztą rozmowa. I to też bardzo w ogóle ciekawa kwestia perspektywy różnych osób na to samo. I było tak, że mamy kolegę, który pracuje bardziej stawowo, czy jakby musi zablokować pewien staw i nim poruszyć, prawda, żeby pojawił się ten efekt. No i to jest jakby jego perspektywa. Ja mu zawsze mówię, moim zdaniem to generalnie sam dotyk tego miejsca będzie dawał ci ulgę u tego pacjenta. Nie? No dobrze, może masz rację. Nie? Trochę młodszy. I wczoraj mówi, bolała mnie szyja i kumpel mi podszedł tam z pracy i mi wcisnął to miejsce i tak dalej. Nie? Tutaj na szyi. I mówi, kurczę, pomogło mi. Ja mówię, no widzisz, mówiłem ci o to od 2 lat. On nie, ale zobacz, on mi zablokował ten segment i po prostu robił mobilizację. Teraz
taka nasza
wewnętrzny insight, ale wiesz, teraz z jego perspektywy on tym uciskiem mobilizował staw, czyli staw, nie? A ja mówię, moim zdaniem to był dalej ten ucisk, nie? I teraz wiesz, kto ma rację, nie? I jakby tutaj ta perspektywa jest o tyle ciekawa i mi to daje do myślenia, jak my czasami jesteśmy w tych matrixach takich komunikacyjnych, nie? Że mówimy o tym samym, ale w inny sposób, się gdzieś tam zaczynamy spierać, a na dobrą sprawę na końcu dochodzimy do tych samych wniosków, tylko nazywamy dalej te rzeczy inaczej. I teraz kwestia otwartości danej osoby. Ta osoba, Kuba Kaszyński, ogólnie jest bardzo taką osobą otwartą i właśnie to są takie osoby, które lubię. Ja też je od razu polecam, mimo że na przykład jest trochę młodszy, ma mniejsze doświadczenie, ale jak ktoś do mnie dzwoni, słuchaj, mam osobę, mam konferencję, kogo byś polecił, to nawet nie muszę wybrać osoby mega doświadczonej z jakąś mega wiedzą, tylko wolę wybrać taką, która wiem, że będzie otwarta na różne kompromisy, na dyskusje i tak dalej, nie będzie zamknięta. I jakby takie osoby po prostu szanuję, które nie zamykają się w tych bańkach na tyle, że po prostu nie dać sobie możliwości na coś innego.
No właśnie, to jest bardzo fajne, co mówisz, bo ja tak naprawdę dopiero parę lat temu, powiedzmy, że wyszedłem ze swojej bańki i takiego podejścia, że siedzę gdzieś tam sam zamknięty albo w ogóle z nikim nie gadam. Jednak taka rozmowa z ludźmi z branży, gdzieś tam czasami spotkanie się na żywo, przeczytanie ich zdania, to nie jest już na zasadzie, co ty pierdolisz, ja mam rację, tylko no coś w tym jest, rzeczywiście do tego, że mu jeszcze parę dróg prowadzi i rzeczywiście można to zrobić troszeczkę inaczej, więc jakby trafiło do mnie to, co zaraz powiedziałeś, nie?
Wiesz co, to tak samo Instagram, bo ja się sam śmieję z siebie, że tutaj niektórych lekarzy czy tam osób atakowałem gdzieś tam w kuchni na zasadzie, no chodź, pogadamy o tym i tak dalej. Daj mi spokój, ja nie mam czasu, muszę lecieć tam i tak dalej, wiesz, do pacjentów i tak dalej, nie? Albo wiesz, to po prostu taka, ja mam coraz to wkręty taką, ja nie wiem, jak to jest ogarnięte, ale to ostatnio mówiłem do Bartasa, z którym mieliśmy też na szkoleniu, że tak jak ja ten jajka codziennie jem od 15 lat rano na śniadanie i mi się nie znudziły, tak samo chyba to mi się też jakby nie może znudzić, więc wiesz co, takich atakowałem. I no i wiesz, zaraz te rozmowy się gdzieś tam też pojawiają i myślę, że właśnie musimy wychodzić z tych baniek, jakby szukać też tej perspektywy, tej interpretacji kogoś jakby innego i ten Instagram daje to możliwości, bo możesz kogoś poobserwować, ale możesz z nim też się pospierać, tak podyskutować, napisać do kogoś, złapać jakieś relacje nowe i tak dalej, to w ogóle wiesz, ze mnie tam się śmieją, że influencer i tak dalej tutaj, bo to na taką skalę, wiesz, to żaden influencer na dobrą sprawę, ale no ja mówię, ja więcej wyciągnąłem pozytywów niż negatywów, jeśli chodzi o te social media i myślę, że fajnie można sobie tutaj pewne rzeczy wymieniać, że to Instagram bardzo skraca tą drogę. Myślę, że Facebook był wcześniej, to napisanie do kogoś na Messengerze to było takie bardziej oficjalne.
Tak
teraz na Instagramie to widzisz jakąś relację, podpisujesz, kurde, nie wiem, jakieś tam emotikony, wiesz, jakiś coś tam komentarz, nagle ktoś mi pisze z Polski. Zresztą wiesz, tak z Konradem na dobrą sprawę tak się poznaliśmy, właśnie, że coś mi tam po prostu skomentował, nie? I to czasami się śmieję, że gadam z kimś na tym Instagramie, tak jakbym go znał nagle, wiesz, parę lat na dobrą sprawę, mimo że znamy się tylko z tych relacji, czy tam powiedzmy z tego, co wrzucamy w
internet, ale bardzo, nie? Często też jest tak, że ja tak odczuwam, w tym internecie siedzę już naprawdę wiele lat i dużo więcej znajomych mam w internecie, ponieważ to jest tak, że internet trochę zbliża ludzi, którzy myślą podobnie, niż faktycznie ludzi w realu, bo wiesz, każdy jest trochę z innej mańki, zajmuje się, im jest się starszym, tym rozprzestrzenia się każdy w swoje strony i potem tych tematów wspólnych już nie ma i faktycznie jest tak, że przez internet z gościem pogadasz parę razy i czujesz, że to jest twój ziomek, nie?
No tak. No tym bardziej to wiesz, jakby jak ktoś lubi to, co robi i gdzieś tam można wyciągnąć od kogoś, no to mimo wszystko te tematy też płyną, nie? Jak pogadamy sobie o treningu, o fizjoterapii, o takich aspektach z narządem ruchu związanymi, no to jest, kurczę, wiesz, jak ktoś to lubi, to można gadać godzinami czasami na ten temat i ja pamiętam, czasami robię tak, że jak przygotowuję jakąś konferencję, wykład, to nawet robiłem dla Artura tam o kręgosłupie i zadzwoniłem nagle w ogóle pierwszy raz z Albertem, Filipem, rozmawiałem, żołądkiem i chyba nagle zaczęliśmy gadać, jak chciałem mu zadać proste pytanie, co ty o tym sądzisz, a nagle się okazało, że 2 godziny gadamy ogólnie o fizjoterapii, wiesz, po raz pierwszy w życiu, przez telefon akurat, także wiesz, i tak parę osób tak zapytałem, chciałem ich znać zdanie, jakby też sprawdzam sobie to, co wiesz, czytasz potem w badaniach naukowych, bo znowu tak jak powiedziałeś, bańka informacyjna polega też na tym, że badania naukowe ci coś podpowiadają. Rozmawiasz tutaj z ludźmi, obserwujesz, co się dzieje u nas w klinice, dobra, ale to jest cały czas bańka, więc jakby szukając wyjścia poza tą perspektywę, no to wiesz, dzwonię do Alberta, który pracuje trochę inaczej, pracuje w innym miejscu, nie pracuje na przykład z lekarzami, chcemy znać jego perspektywę, tak? Zadzwonię do kogoś innego, znać jego i jakby nawet poznam perspektywę trenera, w ogóle a propos tej perspektywy, to jest mega rzecz i to myślę, że trzeba będziemy rozmawiać o tej współpracy naszej wspólnej, to myślę, że to jest najistotniejsze.
Króciutka przerwa w podcaście, bo mam do ciebie prośbę, jeżeli słuchasz na Spotify lub oglądasz na YouTubie, to daj 5 gwiazdek, daj suba i daj łapkę w górę, bo najzwyczajniej w świecie pomagasz mi, żeby ten podcast szedł bardziej do góry. Oprócz tego zapraszam cię na mój Instagram i TikToka, gdzie wrzucam najlepsze urywki z każdego odcinka. Możesz szybciej wyśledzić, czy warto obejrzeć dłuższy odcinek, czy nie. Wracamy do odcinka. No dobrze, powiedziałeś o przygotowaniach do wykładów i tak dalej. Ja chciałem cię zapytać, jak się generalnie zaczęła twoja przygoda z prowadzeniem szkoleń i wykładów, jakby. Moje pytanie brzmi, jak do tego dojść, bo jakby jakiś fizjo teraz nas słuchał, on jest gdzieś tam na początku, jeszcze nikt go nigdzie nie zaprosił, nigdzie nie robił swojego szkolenia, ale być może ma wiedzę i w ogóle chciałby się tym podzielić, więc jaka była twoja droga, jak do tego dojść?
No myślę, że taka droga w takim miejscu, jak pracuję, jest po prostu łatwiejsza przez to, że tutaj same te firmy dają ci możliwości czegoś takiego. Ja pamiętam, że słuchaj, skończyłem studia w lipcu, już pracowałem tutaj i we wrześniu znajomy, który pracował wtedy w Polskim Związku Atletyki, organizował szkolenie dla fizjo stamtąd. Już mówi, słuchaj, zrób warsztat z tego, co tam robisz, bo wtedy się tam, pamiętam, naczytałem jakiś tam ciekawostek z jakichś zagranicznych książek i tak dalej, wprowadzałem to u pacjentów. Teraz już właściwie tego widzisz. No nie robię, bo zauważyłem, że mogę prostszymi sposobami to robić. Pamiętam, to był chyba ten trening na równowagi, na jednej nodze, tak jakby obserwowanie tego i wprowadzanie treningu. I w sumie widzisz, ja pracowałem wtedy miesiąc i przyjechała grupa dosyć doświadczonych osób i przeprowadzałem im taki warsztat, prawda? I w sumie wiesz, niektórzy nie znali tego, czy w sumie większość tego nie znała, no bo to jest takie coś, że wiesz, jak ty przeczytałeś jakąś książkę na tamte czasy, która nie była popularna w Polsce, no to też wychodziłeś już jakby jako osoba gdzieś tam wyżej dla niej, gdzie w takich związkach się pracuje tak czy siak bardziej manualnie, tam jak ktoś przychodził z treningiem jakimkolwiek, to było dla niej wielkie wow, tam pamiętam jeszcze był Remik Grzebka i pokazywał FMS-a, także no takie fajne czasy. Pamiętam też rozmowę potem też z prowadzającą na ziemię z Tomkiem Bilińskim, to też jest dosyć taki znany terapeuta z Warszawy, on był tam szefem Pezla i tak sobie gadamy, gdzieś tam jeszcze to było wieczorem w kuluarach i on mówi coś tam, trening funkcjonalny coś tam, ja mówię, nie, trening funkcjonalny to jest to, nie, bo jakby tak, tam tak. Definicja to był ten moment, gdzie właśnie kończysz te studia, myślisz, że wszystko wiesz i tak dalej, a on mówi, a ty ile tu pracujesz? No ja mówię, no 2 miesiące, nie, to mnie ściemniałem akurat. jeszcze wtedy nie ściemniałem. On mówi, aha, no dobra, no to poczekamy jeszcze z tym, tak? Jakby co to jest co, nie? Jakby, wiesz, z jednej strony miałem rację, bo jakby z definicji wtedy wiedziałem, co to jest, ale to dało mi do myślenia już wtedy i szybko mnie to sprowadziło na ziemię, także myślę, że są takie anegdotki, które, wiesz, nie czytając książek coachingowych i tak dalej, pewne rzeczy można wyciągać, interpretować, tylko po prostu trzeba no dojść do tego, żeby nie leczyć swoich kompleksów cały czas, tylko po prostu okej, w sumie on ma rację, tak? I teraz tak obserwuję tych młodych, jak przychodzą czasami studenci, też się zdarzają tacy, którym się wydaje po prostu, że już wszystko wiedzą, bo byli na kursach takich i takich, a ja, wiesz, przerobiłem tych pacjentów, już tak sobie liczyliśmy, wiesz, ponad pewnie 15 tysięcy, tam 20 tysięcy tych pacjentów przerobiłem, widziałem dużo rzeczy, widziałem też u znajomych, czyli tak jak mówię, na sali obserwując też widzisz inne rzeczy, czy sobie możesz mnożyć tych pacjentów, i ja nawet czasami jest śmieszne, bo przychodzi pacjent do kogoś, ja mówię, aha, pan z tym, już wiem, z czym on tam tu przychodzi, także ja też go sobie obserwuję, i sobie też buduję cały czas tą bazę danych tak naprawdę na innych ludziach, także cały czas to się mnoży, no i wiesz, jakby to mi pozwala powiedzieć, że no te rzeczy po prostu tak nie działają po prostu, jak to by się tam wydaje, ale też daje im tam do myślenia. Czasami, wiesz, są takie podchwytliwe pytania. On mówi, no jakby jak ocenisz efekt tego, że to, co zrobiłeś, przyniosło skutek? No bo pacjent jest zadowolony, no ale skąd wiesz, że jest zadowolony? Jak zmierzysz to? Jakby, wiesz, jak takie otwierające, wiesz, pytania, żeby oni dali sobie do myślenia i one są trudne, bo to jest tak jak u nas na przykład na studiach, masowanie blizny jest ważne, na przykład po operacji, nie? I ja do końca się tam z tym nie zgadzam, że to jest aż tak ważne, żeby do tego dorabiać jakąś wielką filozofię. No i byłem studenta i mówię, co tutaj będzie ważne? No masowanie blizny. Dobra, ale czemu? I teraz nagle on nie wie czemu, bo on tylko słyszał przez cały czas, że to jest bardzo ważne, bo to i tamto, nie? On mówi, no bo ta blizna może pociągać za... No może, ale w jaki sposób? Zastanów się od strony fizjologicznej, anatomicznej i tak dalej, czy to jest w ogóle możliwe, to co ci kładli do głowy przez cały czas. Więc jakby... Ja też nie neguję, nie masuj blizny i tak dalej, tylko tak wiesz, jakby próbujmy trochę zadawać sobie te pytania, dystansować się do tego, co robimy, bo potem się okazuje, że prostotą możemy zrobić naprawdę dużo i ja to w ogóle jestem fanem tej zasady Pareto, gdzie wiesz, 20% rzeczy, które robimy, przynosi nam 80% sukcesu i w fizjoterapii, medycynie uważam, że też większość tej prostej rzeczy, którą robimy, przynosi nam większość tego sukcesu. Te pozostałe ciekawostki takie. Myślę, że w treningu jest podobnie znowu, tak? Jakby drop serii, jakieś takie rzeczy bardziej zaawansowane. Być może na te 20% musi, pewnie zadziała. Tak samo u nas. I drugie, co lubię, to jest to, że w medycynie działa 50% z tego, co robimy, ale do tej pory nie wiadomo, które 50% to jest to, co działa, nie? Czyli dlatego też jest trochę tak, że sobie próbujemy różnych rzeczy i dlatego też jest tak, że jakby jestem w miarę otwarty na pewne rzeczy, tu mi Artur powiedział ostatnio, że jestem zbyt tolerancyjny na alternatywę, ale to już tak jak na szkoleniu sobie dyskutowaliśmy na ten temat. Myślę, tu kwestia i problem to jest narracji tych metod różnych takich ciekawych. No to w ogóle sorry, bo ja to odpłynęłem chyba już w mandry tej zatoki, której tam teraz jesteś blisko, więc a propos kontynuujące szkolenia, bo to wtedy rzeczywiście się zaczęło, potem jakby coraz więcej takich szkoleń też dla ośrodków tutaj współpracujących i później był pomysł w sumie od nas wyszedł, żeby właśnie stworzyć coś takiego jak ta Akademia Reha Sportu, to trochę też na zasadzie, kurde, no robimy tego to tyle lat, mamy fajne efekty, czytamy, robimy na konferencjach wykłady, prowadzimy zajęcia ze studentami, czyli mamy wszystkie papiery na to, żeby być instruktorem albo szkoleniowym, albo, nie wiem, warsztatowcem, jakkolwiek to nazwiesz, to te nazwy są wymienne. Tylko teraz tak, jeżeli ktoś pracuje w gabinecie i chciałby to coś robić, to myślę, że droga trochę jest inna. I wtedy, wiesz, tutaj social media otwierają tą drogę, żeby gdzieś tam się pozycjonować w jakiś sposób. No i teraz tak jak widzimy na rynek szkoleń, no to jak widać bywa tak, że osoba nie musi mieć totalnie doświadczenia, tylko fajnie to opakuje, ma dobrą charyzmę, fajnie to sprzeda, no i ma pełno ludzi na tych kursach, więc jakby tutaj nie chcę się żalić i tak dalej, ale no dużo obserwuję takich osób i między innymi to też dlaczego się zajmuję tym Instagramem i tak dalej, bo mówię tak, albo ja będę się obrażał na to, że gościu nagle wychodzi, miał dwa biodra w życiu i mówi, że jest specjalistą i wszyscy jak teraz będą zaraz do niego wysyłać, no albo dobra, zakładam to, zaczynam robić coś w tym temacie i zaczynam się pozycjonować w taki sposób i nie mam w tym ani krzty kłamstwa, bo przyjmuję bardzo dużo pacjentów, przeczytałem jakby wszystko, co jest na ten temat, mam kontakt z lekarzami i tak dalej, więc jakby jestem mega kocurem, jeśli chodzi o staw biodrowy na Polskę i takich osób powiedzmy w parę w Polsce. I teraz widzisz, ty nie wymienisz innych osób w Polsce, które się tym zajmują, ja znam, ale ty nie znasz i jaki to jest morał, tak? Ty o nich nie wiesz, bo one są na przykład rozpoznawane przez osoby z branży takiej konferencyjnej, naukowej i tak dalej. Ja im kibicuję, ja ich też promuję czasami. Natomiast no mimo wszystko ty, czy tam osoba, która by siedzi na social mediach, no nie wie tego, No i to jest cały ten przekaz, jeżeli chodzi o promocję, można powiedzieć na Instagramie, że czasami jest to oszustwo, bo tak jak powiedziałem, prowadzą szkolenia osoby, które, wiesz, na zasadzie daj mi temat, zrobię ci z tego szkolenie, tak? Możemy zrobić szkolenie z drugiej na ekologii. Ja ci mogę przeprowadzić. Przeczytam dwie książki, pogadam trochę z Gosią Proserpią, pogadam trochę z innymi osobami, które się tym zajmują, jestem już gotowy i wiesz, jak najważniejsze, jak to mi Adaś Michański kiedyś powiedział, żeby ci brewka nie zadrgnęła, jak ci zadają jakieś pytania, no nie? Czyli robisz to tak. I teraz wiesz, nie masz tego pacjenta, jak masz weryfikować na szkoleniu na przykład merytorykę, że ja ci mówię teraz tak, słuchajcie, robicie tą technikę, na drugi dzień wracasz i kurde, pacjent jest naprawdę mega zadowolony, ten ból mija i tak dalej, ten już wow, dobra, robię ją, nie? Potem wracasz do gabinetu, robisz tą technikę i mówisz, kurde, no nie działa. Pewnie coś robię źle. Czyli wiesz, jakby pierwszy pomysł jest taki, że ja robię coś źle, czyli jako ten kursant, a nie, że to, co mi gadał przez dwa dni, to jest bzdura, nie? I ja tak właśnie dałem sobie do myślenia, że może jednak nie jest tak, jak oni tam mówią, nie? I jakby to jest ciekawe.
No dobra, to jak w takim razie weryfikować taki student ma te wszystkie szkolenia? Czy, jak się nie zachłysnąć tego twoim zdaniem?
Pierwszą opcją weryfikacji to są jednak te badania naukowe, natomiast znowu ja też jestem zdystansowany do nich, znowu kwestia, jaka jest to grupa na tym badaniu wykonana, prawda? W sensie, jaka grupa tam była na tym badaniu osób, no bo znowu czasami jest tak, że jest ból pleców i jest to grupa z bólem pleców, no to jest taki worek właściwie osób, jeden siedzi, ma ból pleców, drugi dźwignął coś i ma ból pleców, trzeci ma bóle psychosomatyczne, a czwarty ma na podłożu jakieś choroby w ogóle inne jeszcze, tam oczywiście badania, jak to zostanie wykluczone, więc na pewno badania naukowe, tak? Druga rzecz, okej, okay, weryfikuj sam siebie, zdystansuj się trochę na zasadzie, dobra, zrobiłeś dzisiaj jakąś terapię, za tydzień pacjent przychodzi i mówi, że jest lepiej i się zastanawiamy, co pomogło, tak? I teraz przecież ja mu powiedziałem, usiąść troszeczkę inaczej, czyli to, co na przykład biodro, tak? Usiąść trochę wyżej, tak? Zrobiłem mu jakąś taką pracę manualną, zadałem mu ćwiczenia. No i teraz co pomogło z tego? Zobacz, że najczęściej jest tak, że potem ta osoba przychodzi i na przykład ten terapeuta mówi, no tu mega dobrze działa mobilizacja wątroby, nie? I potem się okazuje, że okej, okay, zrobił tą wątrobę, czyli pomasował tą wątrobę, a przy okazji dał mu te zalecenia typu sieć inaczej, więcej się ruszaj, pomasował mu też inne aspekty, ale wiesz, najciekawsze jest to, że ta wątroba mu tam pomogła, no i teraz będę przekazywał to innym, bo to się sprzedaje, to jest kontrowersyjne, pacjent to zapamiętuje i tak dalej. No, druga kwestia, co pacjent zapamięta, to jest jakby temat rzeka, więc to myślę, że taka weryfikacja trochę, no mówię, jest dystansowania się, nawet sprawdzania na sobie. Dobra, zrobiłeś jedną rzecz, co jak pacjent zgłasza, czyli jeżeli jest poprawa, no to super, być może to zadziała, nie? Więc no ciężko czasami to weryfikować, zobacz, że w treningu to w ogóle jest mega ciężko, bo teraz zobacz, że przecież jak trening będzie wystarczająco ciężki, to te efekty u osoby na przykład niewytrenowanej, no to one się pojawiają czasami od patrzenia na samą sztangę, no nie? A ty zacząłeś robić jakieś kurcze metody typu tempo 3-3, wiesz, trzymasz, dobra, i tak by mówisz, mega mi się to sprawdza. No ale albo co, bo w 6 tygodniach wystąpiła jakaś tam hipertrofia.
Ja bardzo nie? Często dlatego, że jak zrobią takie tempo i przytrzymanie, to będą mieli niesamowitą pompę i to będzie taka dla nich korelacja z efektami, a to tylko jest efekt taki treningowy, jakby wiesz, na chwilę, nie? Co nie musi mieć związku z hipertrofią.
Ja też się nauczyłem, że przychodzi pacjent i mówi, ja to zawsze jak mi bolało, to szedłem do takiego gościa, który mi tam nastawił i normalnie puszczało od razu, nie? Ja mówię, dobra, potem zgadka i potem z rozmowy wynika, że a kiedy to puszczało? Nie wiem, tak po 3 tygodniach, ale wiesz, w sensie on mu zrobił coś dzisiaj, a za 3 tygodnie mu się poprawiło, ale on tak czy siak związek przyczynowo-skutkowy ma taki, że on był gościem, który mu to zrobił, nie? I w ogóle zauważ, że nasze mózgi tak funkcjonują, że my cały czas szukamy sobie tych związków przyczynowo-skutkowych, typu bolą mnie plecy, bo w dzieciństwie nosiłem plecach na lewym ramieniu. No to jest klasyka, nie? W ogóle zero badań temu potwierdza, jakby to nie ma żadnej logiki, żeby to miało aż takie przełożenie, ale generalnie to jest ciekawe, to możemy to jakoś powiązać. I ta logika, myślę, czasami nas spędza pewną pułapkę. Myślenie mechanistyczne to jest drugi problem, no nie? Czy jakby wiesz, wszystko myślimy o tym, że tam coś się przesuwa, nie jest na swoim miejscu i tak dalej. Ja do końca nie wiem, skąd to się bierze, bo oczywiście, ale myślę, że to jest po prostu logiczne, bo jakby łatwiej to wytłumaczyć na poziomie mechaniki coś takiego, niż jakby na poziomie, wiesz, neurofizjologii i tak dalej, nie? Więc znalezienie wspólnego języka z pacjentem, no to jest też bardzo, bardzo ciężkie, no?
No dobrze, to przejdźmy sobie dalej. Mówiłeś o tym, że masz styczność z pacjentami ortopedycznymi, ale co to tak naprawdę znaczy? Czym się różni pacjent ortopedyczny od takiego, którego boli kolano i pójdzie do fizjoterapeuty? Tu chodzi tylko o to, że przejdzie przez ortopedę, czy jest jakaś charakterystyka?
A widzisz, no nawet się nie zastanawiałem nad tym nigdy, bo wiesz co, w moim rozumieniu po prostu fizjoterapia ortopedyczna, czyli ortopedia, czyli właśnie ortopeda zajmujący się chorobami narządu ruchu, to tak samo fizjoterapeuta zajmujący się po prostu głównie narządem ruchu. Także to nie do końca tak, że musi przejść przez sito ortopedy. Nie ukrywam, jeżeli mielibyśmy przejść płynnie, że większość pacjentów moich przechodzi przez sito ortopedy, czyli najpierw trafia do nich, potem do mnie. I tak naprawdę ta współpraca cały czas się pojawia i myślę, tutaj też jest duża rola kompromisu, pewnych możliwości komunikacji pomiędzy sobą, też zrozumienia perspektywy drugiej osoby, a nie na zasadzie, że przychodzi z zaleceniami, a pierwsze co robi, to od razu neguje wszystko, co powiedział ten wcześniejszy specjalista. I to myślę, że po prostu trzeba być człowiekiem takim rozsądnym tym wszystkim. Nie?
No dobrze, to... Zastanawiam się nad komunikacją z pacjentami. Na szkoleniu z aktywnego biodra, którym byłem uczestnikiem teraz w sobotę, troszkę o tym porozmawiałeś i powiedziałeś nam, ale taki jakbyś miał pokrótce powiedzieć, co jest tak naprawdę ważne, żeby ten pacjent zrozumiał twoje zalecenia, no bo można to zrozumieć totalnie inaczej i prawdopodobnie zależy to też od twojego doświadczenia, bo ja pamiętam moją historię, jak ja zacząłem być trenerem personalnym, to ja zacząłem nim być jakoś chyba po 4 czy 5 latach takiego ćwiczenia samemu dla siebie, więc ja wiedziałem powiedzmy jak przyjąć jaką pozycję na przykład przy planku, ale moim pierwszym takim zderzeniem z rzeczywistością było to, że ja klientowi nie wiedziałem jak ja mam mu wytłumaczyć, żeby on jakoś tą miednicą ruszył, ustawił te plecy. Dla mnie to było logiczne. Mówię, no zrób to, przecież to jest tylko plank, nie? Wiesz o co chodzi.
To jest mega. W ogóle wiesz, tego nas nie za dużo nie uczą na kursach też nie, bo potem jest tak właśnie, że mamy, tak jak teraz na tym szkoleniu, prawda, grupę fizjo, nie? Albo trenerów i pokazuje ćwiczenie i właściwie wszyscy mniej więcej wiedzą, co jest tam ważne, na co mają zwrócić uwagę. I właśnie już na tym pierwszym roku, na tej ergonomii, ja próbuję im pokazać, jak właśnie mają nauczyć kogoś na przykład wykonywać martwy ciąg, nie? I się okazuje, że wiesz, te osoby, które ćwiczyły, zazwyczaj mają większą łatwość w tym, żeby pewne rzeczy przekazać. I mega fajne analogie też się pojawiają. W ogóle jestem fanem tych analogii, czyli na przykład, okej, ruch miednicy do tyłu, mogę tak powiedzieć, czyli wskazówka wewnętrzna, albo wyobraź sobie, że siadasz na miejską toaletę i nie chcesz dotknąć deski. Czyli już masz ten ruch gdzieś tam z zatrzymaniem od razu, nie? Masz wskazówkę zewnętrzną w formie albo tego kijka wzdłuż pleców, albo pokazanie na koszulce napisu. Także to są te wskazówki wewnętrzne i zewnętrzne. Jestem fanem tych zewnętrznych, ale czasami trzeba użyć po prostu danej osoby w zależności od tego, co będzie na nią działać, co jej tam poprawia. Druga kwestia, a propos tego planka. Ja też zacząłem to po prostu maksymalnie upraszczać na zasadzie, teraz tak, robi pani planka, ma pani czuć najważniejsze brzuch, nie? Nie mamy czuć pleców, no bo to nie jest ćwiczenie na plecy, a jak czuje plecy, no i prawdopodobnie zaraz będzie czuła je bardziej i sobie je przeciąży. Tak może nie demonizując, ale umówmy się, że może tak być. Jeżeli ona dalej robi to źle, to jej po prostu kładę ją na podwyższenie. Czy jakby wolę zregresować, ona sobie zrobi przez jakiś czas, jak pani za tydzień spróbuje, na przykład przyjdzie do mnie za 2 tygodnie, za tydzień proszę, pisze jej na kartce od razu progresję. Albo dłużej pani to robi za tydzień, albo już na obniżeniu i tak dalej. Dalej ma pani czuć brzuch, oddychać, to jest druga kwestia, nie? I teraz oczywiście mógłbym wszystko zacząć jakby w ten sposób, tak, dobra, na czworaka, szukamy pozycji neutralnej miednicy, a pozycja żeber, prawda, i tak dalej. Tylko zauważyłem, że po prostu to nie ma znaczenia. W sensie takim, że w większości przypadków, znowu Pareto, czyli w 80% przypadków osoba, która jakby do mnie przychodzi, to jest osoba, która w ogóle dawno temu nie ćwiczyła, czyli dla niej na tą chwilę wchodzenie w tę pozycję i tak dalej, to by była ciekawostka i takie trochę spuszczanie się nad nią i być może to też jest coś, co marketingowo działa, czyli o Jezu, ale on zwrócił uwagę na tyle szczegółów, tak? I jest zadowolona, tak? Tylko jest jeszcze druga perspektywa. Ona wraca do chaty i mówi, ja nie mogę tego sama ćwiczyć, ja go potrzebuję, nie? I teraz, dobra, marketingowo znowu, finansowo jest to opłacalne, bo ona się będzie uzależniała ode mnie, że musi przyjść do mnie, żebym ja patrzył tak. I mówił, teraz milimetr, to teraz dobrze jest, trzymaj, dobrze, oddychaj, teraz wdech nosem, wydech ustami, liczę. Raz,
klasycznie.
I teraz wiesz, ona jest zafascynowana tym, ja jestem bogaty, ale ja bym po prostu nie mógł tego robić w zgodzie ze sobą, więc jakby Ja nie mówię, żeby tak nie robić, bo wiem, że niektórzy tak robią, trenerzy personalni tak robią i super, bo też od tego właśnie są, dlatego też jakby pewnie później porozmawiamy o współpracy też z kolei z trenerami. Właśnie to za to ich szanuję, jakby tu im kibicuję w tym, ale ja po prostu bym nie mógł, bo to nie jest mój charakter, ja po prostu no gdzieś tam chyba jakieś ADHD, jakieś zalążki tam mam, że po prostu za dużo mam myśli, wtedy nie mogłem się tak przez całą godzinę nad tym skupić. Ja jestem typowo nakierowany na cel u pacjenta i próbuję ten cel rozwiązać jak najmniejszą ilością kosztów dla niego, bo to też jakby wracając do pytania, jak ich motywować, jeżeli my im zasypiemy takimi szczegółami, tysiącem ćwiczeń fajnych, które się nadają na Instagrama, ale wiem, że on będzie robił je albo źle, albo sobie zrobi krzywdę, albo nie będzie robił, bo wpadnie tak zwany paraliż przez analizę, no nie? Czyli znowu dostaje skomplikowane ćwiczenie, wchodzi w mnie i kurde, jak to było? Pokaż mi ten film, bo tam kurde, przyszedł mąż, nagrywał filmik, tutaj. I się zaczynają kłócić, zaraz jakieś krótsze relacje rodzinne zaczynają się psuć. I teraz ja ich mam na sumieniu, słuchaj, no jakby wiesz, małżeństwo im się rozpada, bo oni się kłócą, a takie ćwiczenie powinno zostać wykonane. A taki prosty plank, bo co się śmiejemy czasami, że plank, takie najprostsze, ja się zgadzam, u sportowców trzeba ich tam progresować, trzeba im dawać te rzeczy i tak dalej. Tak samo martwy robak, znowu. Martwy robak, mega słabe ćwiczenie dla sportowca na zasadzie, jak on już ma fajne kompetencje ruchowe i siłę, dla osoby, która po raz pierwszy przychodzi z bólem pleców i tak dalej, gdzie daje jej sygnał, dobra, przyklej już te plecy do ziemi, już mnie nie obchodzi, co tam się zadzieje, czy ktoś mnie teraz będzie straszył wypadającym na miednicy i tak dalej. Jak będzie oddychać, będzie pozycja w miarę normalna, w końcu się zacznie ruszać, to myślę, że tych efektów pozytywnych z ruchu, że on w końcu je wprowadzi, jest więcej niż tych ewentualnych negatywów i myślę, że to nie wystarczy powiedzieć zacznijcie się ruszać, bo to jest tak trochę na zasadzie zacznij się lepiej odżywiać i czasami pacjent musi pójść do dietetyka właśnie, żeby dostać ten plan. Ja się sam słuchaj śmieję, że przychodzi do mnie gościu, który po 10 latach pracy mówi tak, bolą mnie plecy, najprawdopodobniej od tego, że nie ruszam się, słabo się odżywiam, nie wysypiam, mam dużo stresu i teraz siedzę. A ja mówię, tak, a tam jest kasa. Bo generalnie, wiesz, właściwie on wie, co trzeba zrobić, nie? Tak samo jak ja wiem, że mam się odżywiać tak i tak, tak samo jak wiem, że ja mam spać 7-8 godzin. Nie potrzebuję książki przeczytać na temat snu, żeby wiedzieć, że mam po prostu spać 7-8 godzin, tak? Albo że spać troszeczkę szybciej. To są wszystko rzeczy, które są do zamknięcia w paru zdaniach. W tym podcaście byśmy mogli to ubrać, tak samo jak ty ostatnio nagrywałeś podcast, zresztą ci gratulowałem jego i też jakby tak naprawdę w godzinę zamknęcie temat hipertrofii i można powiedzieć, że najważniejsze informacje stamtąd można wyciągnąć. Tylko wiesz, ludzie szukają wymówek, żeby jeszcze czegoś nie zacząć robić, no nie? Takiego miałem kumpla, co wiesz, cały czas się chciał odchudzać, on mówi, to ja może byśmy zniszczyli tą ilość węglowodanów, bo teraz czytałem o takiej diecie low carb, ty, a wiesz co, keto teraz wszyscy robią, może to, a ty może zacznij po prostu cokolwiek robić, tak? Jakby wiesz, wyrzuć słodycze, wyrzuć alkohol, wyrzuć używki, już będziesz miał mega efekt. Wprowadź aktywność fizyczną typu więcej chodzisz na co dzień, niekoniecznie musisz iść teraz do trenera i robić idealny trening, zacznij się w ogóle ruszać. I teraz właśnie jak to zrobić? Czasami ten plan potrzebują, żeby było, dobra, on wie, co ma zrobić. Są tacy ludzie, którzy są zadaniowcami i oni sami to mówią. Ja potrzebuję planu, ile powtórzeń, ile serii. I tu mam wyrzut do fizjo, do trenerów również. Czasami przychodzi pacjenci od trenerów i fajnie, no ćwiczą sobie z nimi na zajęciach, a ja mówię, no dobra, a jakie masz zadania domowe? Nie, no nie mam. Dobra, pacjenci kłamią, to jest jakby jedna kwestia, tak? Bo to, że oni mówią, że nie robią, albo ktoś im nie kazał, to ja już przestałem tego do końca słuchać. No ale czasami myślę też coś w tym jest i widzę, że nie mają na przykład papierka z planem ćwiczeń, który ma wykonywać w domu dla podtrzymania efektów. No i potem czym to się różni od tego, że przyjdzie ktoś na masaż, nie? Bo mówimy sobie tak, przyjdziesz na masaż, masz efekt na 2-3 dni, to nic nie zmieni. No ale co zmieni trening raz w tygodniu? Jakby wiesz, z punktu widzenia tej osoby, oprócz tego, że ona podjęła się jakiegoś procesu, mówi koleżankom, że ma swojego trenera, więc ogólnie jest naładowana, teraz wiesz, mentalnie, że jest, że w końcu ma o czym pogadać z koleżankami, że jej trener jest taki, a nie inny, ma 2 metry, okulary.
I koszulę na treningu, wiesz.
Koszulę taką, no, tak. Robi wrażenie.
Czy trochę tam zakola, ale ukrywa je pod włosami, więc jest dobrze.
No, ale to jest doświadczenie, tak. No. Testosteron bije. Ostatnio mi tutaj pielęgniarka powiedziała, że no chyba duży wyrzut testosteronu, bo już zakola się pojawiają. Że wiesz, przytyka jednocześnie tak, tak. Komplet. Mm-hmm. Można.
Ja ci też na szkoleniu zadałem moim zdaniem ciekawe pytanie i to nawiązuje do tego, co powiedziałeś, bo był tam taki moment, gdzie mówiłeś o zaleceniach, które dajesz pacjentom do domu, a ja ci zadałem pytanie, jak ty interpretujesz to, jak ci pacjenci faktycznie wykonują dane zadanie? No bo wiadomo, że czasami w kontekście jakiejś kontuzji podejrzewam, że dane ustawienie nogi względem biodra jest istotne, jak pacjent jest u ciebie w gabinecie, ale potem jak on ma to faktycznie odtworzyć w domu, no to gdzieś tam właśnie pogada sobie babka z mężem albo mąż z kobietą i te kąty są różne, ale wyszło faktycznie na to, że sama intencja i to, że ona robi to ćwiczenie, jakkolwiek by nie robiła, i tak przynosi pozytywny skutek, nie?
Czy pamiętam to pytanie i to było super pytanie, ja też nie do końca byłem zadowolony z odpowiedzi, bo myślę, że można byłoby to fajnie rozwinąć, może się to uda zrobić teraz, bo z jednej strony wiadomo, że jak ten pacjent, bo tamten był akurat case dla tych, którzy nie wiedzą, prawda, nie udało im się dostać na to szkolenie, bo to sold out, bingowa przerwa, ale może im się uda następnym razem, więc... Taki był case, że przychodzi gościu, który normalnie trenuje na siłowni, dostaje ode mnie zalecenia i właściwie te zalecenia na tym etapie są najważniejsze. Ja nie potrzebuję go widzieć, jeżeli będzie dobrze. Ćwiczenia, które dobieram, są takie, których on nie jest w stanie zepsuć w domu, czyli po prostu tak zrobione, że ja nie on nie potrzebuje mojego coachingu. To była pierwsza kwestia. Czyli na przykład jak ja daję coś na rozciągnięcie prostego uda, to wybieram po co precelek, czyli ten bracel stretch. To też znane ćwiczenie. A niektórzy dają na przykład kanapowe. Ja nie mam nic do tego, tylko obserwując to, jak pacjenci robią, to potem przychodzą z powrotem po tych dwóch tygodniach, widzimy mniej błędów w robieniu plecerka, bo trudniej go zepsuć. Czyli ta druga noga blokuje neutralne ustawienie miednicy, on się trzyma i właściwie, jeżeli czuję rozciąganie na czworogłowym, to wiem, że to już jest dobrze wykonywane ćwiczenie, więc jeżeli to czuję, nie czuję podrażnienia w biodrze później, to jest dla mnie też efekt fajny. Teraz idąc dalej, nagrywanie filmików, zdjęcia i tak dalej dla osób nietomnych, a takich jest generalnie nie brakuje. Jak mi mówi pacjent, że nie, spokój, ja zapamiętam te ćwiczenia, ja chuja zapamiętasz. Czasami też tak mówię. Się zdarzy taki okaz. Bo,
ale wiesz, dla jasności zasadzie, że wiesz, że możesz tak powiedzieć.
Nie, to oczywiście nie mówię tego babci, którą pierwszy raz widzę, 75-letniej. Chociaż, wiesz, kiedyś przychodzi do mnie taka babcia i wiesz, znaczy babcia, no wiesz, no 60 parę lat, siwe włosy i dalej, ją mówi, kurwa, to mnie też boli, nie, w biodrze. Ja mówię, już jest moja. To jest właśnie ten temat, co ja lubię, wiesz, Barek mnie napierdala, wiesz, tam to jest ten klimat, który ja lubię, a nie na zasadzie, wie pan, bo tutaj od paru miesięcy doznaję pewnych dolegliwości w obrębie tego stawu, już widać, się naczytałam w Google, nie? Więc tak, no nie będzie robił, jeżeli nie dostanie planu, to jest moja pierwsza kwestia, to tak samo jakbyś powiedział, no bierz leki, tak, ale nie podasz jakby dawkowania. Samo podanie dawkowania myślę, że też zwiększa efekt placebo, nie? Czyli tak samo z tymi ćwiczeniami, jeżeli dobrze zaprogramujemy, podamy, powiemy, ważne, żebyś robił 3 serie tam po tyle powtórzeń, nie? Bo to i tamto. I za tydzień zrobisz sobie 20, to po pierwsze on widzi teraz tak, u mnie robił 15, dyszał, nie? Za tydzień robi te 20 i mówi, o kurde, dzisiaj już tak nie dyszę, nie? Oczywiście wtedy dyszał, bo widział mnie, tak. Także co tu dużo mówić, nie? Ale wiesz, jakby to są takie aspekty, które też ja mówię zawsze, najważniejsze jest to, co pacjent myśli na końcu tej wizyty, niekoniecznie to, co my myślimy, że mu przekazaliśmy i jakby to, co on przekaże potem w domu, co go zmotywuje do tych ćwiczeń. Teraz rzucałem tego SMS-a do pacjenta, jak ja go zmotywowałem, że jak nie zacznie robić, to splaczeje, tak? I to dla niego zadziałało. Jak przychodzi do mnie pacjent, który mówi, przychodzę od lekarza i powiedział, że jak nie zacznę ćwiczyć, bo skończę na wózku, nie? To ja już wiem, że tam jest hardcore, czyli tego lekarza znam. Wiem, że on nigdy by nie użył takiego sposobu motywacji, ale nie można się ze wszystkimi pieścić i niektóre trzeba po prostu zjebać, tak? I wiesz, z niektórymi można naprawdę fajnie podyskutować, słuchaj, to jest ważne z tego powodu i on to zaczyna robić. I ja nie, jak ja słyszę typu, ja nie zadaję ćwiczeń, bo pacjenci ich nie robią, bo kurwa, no generalnie robią. Uwierz mi, że większość pacjentów, którzy przychodzi do mnie, robi, więc jakby coś robię takiego, co ich motywuje do tego. Oczywiście, tam jest cała historia typu, był u lekarza. Lekarz powiedział, no musi pani zacząć ćwiczyć, czy jakby jest pierwsze wzmocnienie autorytetu, nie? Czy ogólnie, wiesz, pierwsza pułapka myślenia, jakby manipulacja, bo jest autorytet, okej, ale fajnie, że ona tym mówi, idziesz teraz do Łukasza, nie? Nie na fizjoterapię, idziesz do Łukasza, do osoby, która się w tym specjalizuje. Wiesz co, my tutaj mam takiego lekarza, on dzwoni do mnie na salę i mówi, chodź do mnie na chwilkę, nie? I przychodzimy, tam zawsze jaja sobie robimy oczywiście, ale przy okazji on mówi, to jest Łukasz, on się specjalizuje w tym temacie, ja tam patrzę na ten rentgen, mówię, no rzeczywiście, to już ledwo co widzę, o co chodzi, nie, ale dobrze, zajmiemy się tym, ustalę pani ćwiczenia, wiesz, to jest wszystko tak naprawdę cały czas sprzedaż, ale jakby to nie chodzi o to, żebym ja miał tego pacjenta, ja mam co robić, nie, Tylko ja wiem, że dzięki temu ona będzie robiła też te zalecenia, które ja jej dam, nie? Więc po pierwsze, zabieramy wymówki pacjentowi, czyli no nie robiłam, bo nie wiedziałam do końca, jak to wygląda, nie? Ma pani filmiki, to proszę mi tutaj nie kłamać, tak? Ma pani zdjęcia, był z panią mąż. Ja potem wychodzę nawet do tych osób, z kim przyszli i mówię to samo, bo wiem, że zaraz ta zacznie ściemniać i mówisz, nie, no tylko mam przychodzić na masaż, nie? No bo tak, ludzi nie brakuje generalnie, wiesz, jak przychodzi gościu, którego za uszy przyciągnęła żona, że ma się zacząć rehabilitować, coś ze sobą robić, no to już wiem, że jest grubo, nie? I trzecia ważna rzecz, uważam, kompromis, bo nie ma opcji, że każdy myśli tak samo jak my. Czyli to, co ty powiedziałeś, że jakby ty ćwiczyłeś, bo wiedziałeś, że to jest ważne, ja lubię też ćwiczyć, na przykład robić ćwiczenia siłowe. Ale to jest nudne. Dla większości ludzi to jest nudne. No ja się sam sobie dziwię, jak kurwa można iść na siłownię i dobra, wiesz, jest pompa.
I za trzy minuty znowu.
I chodzisz i sprawdzasz, jest pompa, jest, trzyma się, kurde, zeszło, idę znowu. A wiesz, to nie jest, a ktoś idzie na piłkę, ktoś idzie pobiegać i tak dalej. Trzeba tą perspektywę też zrozumieć. I teraz, jeżeli moim celem jest wzmocnienie konkretnych mięśni, to muszę ją zmotywować trochę jeszcze bardziej. Znaleźć takie konkrety, gdzie ona zrobi trzy ćwiczenia max, nie? Ja taki post robiłem na Instagramie i też jestem zadowolony z niego, bo po prostu poprosiłem dużą ilość trenerów o wypowiedzenie się na temat, jak motywować i każdy powiedział i dużo, tam jestem, można sobie zajrzeć u mnie na Insta i dużo osób właśnie zwróciło uwagę, żeby tych ćwiczeń nie było za dużo. Ja mam takich pacjentów, co przychodzą, kurde, tylko 4 ćwiczenia, ja wcześniej to robiłem, dostawałem 15, nie? I robiłeś je? No nie, bo za dużo i za dużo czasu mi to zajmowało, nie? Bo w ogóle, wiesz, perspektywa, że ty będziesz teraz robił ćwiczenia rehabilitacyjne jak 4 godziny dziennie. No, ciekawe, bo nie mam nic co robić, tylko będę robił rehabilitację 4 godziny dziennie, tak? I wiesz, i potem, co jeszcze? Przychodzą i na przykład do kolejnego terapeuty i kolekcjonują te ćwiczenia i potem się okazuje, że on 3 godziny ćwiczy, a mógłby mieć ten sam efekt w przeciągu 15 minut, nie? Więc jakby minimalizujesz też te koszty jego czasowe. Więc jakby mówię, no trzeba zabierać też wymówki, bo pacjenci z natury są leniwi, zresztą my też jesteśmy z natury leniwi. Także wiesz, te formy właśnie online'owe, te formy automotywacji typu na przykład krokomierz. To jest, które w ogóle badania pokazują, że to mega dobrze działa. Typu sprawdzasz, ile dzisiaj przeszedłem. Mamy cele zrobić to. I on ci pika. Jakby, wiesz, mówię ludziom, którzy siedzą dużo w pracy, wstawaj co pół godziny, co godzina, poruszaj się, nie? Czy ja wierzę, że on będzie to robił, jeżeli on jest chyba pracoholikiem i po 3 godzinach się budzi w amoku, że wiesz, że miał wstać? No nie wierzę w to, więc ja mówię, kurwa, musisz ustawić sobie ten timer raz na godzinę, on ma ci zapikać, ustaw go tam najlepiej w drugim pokoju i że będzie tylko ci ten dzwonek denerwował, jak do niego nie pójdziesz, no nie? Idzie, wyłączy ten budzik furwiony, nie? Ale ogólnie, wiesz, ma już te parę kroków za sobą, nie? Ewentualnie wyzywa mnie pod nosem, ale dzięki temu ja wiem, że coś się tam pozytywnego dzieje na poziomie jego układu ruchu, nie? Więc tak jak mówię, ja nie wierzę w ludzi, w ich zmiany do końca i tak dalej, w rozumieniu tego, co mówię, jak ktoś jest leniwy, nie lubi ćwiczyć od dziecka, no to oczywiście są takie przypadki, gdzie ktoś wchodzi, często na przykład zmieniając jeden nauk w drugi i tak dalej, prawda? To są takie przypadki. Więc to jest okej, okay, ale no myślę, że duża część osób po prostu, wiesz, jak ich boli, to mają motywację, żeby coś zrobić. Póki ich boli, ćwiczą, przestaje boleć, no to już zaczynają ta prewencja się pogarszać. Dlatego jest też dodatkowa rzecz, czasami już teraz zapraszam i daję opcję na koniec rehabilitacji. Już nie boli, ma pan do wyboru, albo ma pani do mnie kontakt, jak coś się będzie działo, to się dzwoniamy, po nowe ćwiczenia pan może przyjść, jak najbardziej zapraszam. Ale sugeruję, że pan się zjawił za 6 tygodni. I teraz, jak wcześniej myślałem, nie ma opcji, po co? Ale wiem, że to jest taki bac, że on przyjdzie i będzie mu głupio mi ściemniać, że nie ćwiczy.
To chociaż od trzeciego tygodnia zacznie ćwiczyć chociaż.
No, nie, to tak jest. Oni, wiesz, jakby widziałeś, jak rozmawiałem nawet tutaj z tą naszą pacjentką w czasie warsztatu, ja od razu ją wyczułem, że mi tutaj coś ściemnia. I generalnie tak ludzie ściemniają, jakby już to wyczuwam, no wiesz, jakby nie wiem, czy tego się można nauczyć, to przychodzi z doświadczeniem, ja mam też taką może lepszą inteligencję emocjonalną, jeśli chodzi o to, ale generalnie, wiesz, przychodzi i mówi, jak tam robiłeś te ćwiczenia i już widzę po jego wzroku, co tam się działo po drodze tak naprawdę, nie? Jakby już mu scenariusz zasobuje, ja mówię, dobra, masz rację, nie? Zacząłem 2 dni temu ćwiczyć, żeby jak się zapytasz, to wiesz, żeby... Ale wiesz co, ja wtedy nie, znaczy tak, bo można go zjebać, to jest raz, oczywiście typowo na grubo, no czasami trzeba, ale czasami się zastanawiam, okej, okay, dlaczego tak się wydarzyło i próbuję dojść do sedna, co to spowodowało. Jeżeli mi podać realne powody, a nie tylko lenistwo, no to próbujemy to rozwiązać, bo mi mówi, że ma 12 godzin pracy, dobra, to słuchaj, musisz sobie zaplanować ten dzień wcześniej, na przykład, okej, okay, jutro wiesz, że masz od 8 do 17, przychodzisz do chaty, zrobisz co musisz, ja wiem, że jesteś zmęczony, włącz sobie Netflixa i w tym czasie zrób sobie nawet jedną serię tych ćwiczeń. Bo wiesz, szukamy kompromisu, bo jak mu powiem, nie, kurwa, masz robić godzinę, tak jak ci kazałem. Okej, okay, dobra, to fajnie brzmi, bo ja teraz jestem, wiesz, ten trener albo tam fizjo, który jakby trzyma i krótko za mordę i tak dalej. Na jednego to zadziała i on tego potrzebuje, zresztą sam wiesz, co z tymi, tak, prawda? Jednego musisz trzymać krótko, nie dać mu w ogóle nawet sająknąć się na ten temat, że on nie będzie ćwiczył, ale z drugim musisz wejść w jakiś kompromis. I tak jak w relacjach, tak jak w związkach i tak dalej. Tak uważam, jakby, wiesz, no to życie po prostu. Moim
Powiem ci, że pokazałeś idealnie tego pacjenta i ja nim chyba jestem, bo ja tam mam od 2 lat problemy z kręgosłupem, mam wielopoziomową dyskopatię, tam 2 odwojone kręgi, bla, 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 ale wiesz, ja siedzę cały czas na kompie, więc jak nie wstanę, to nie przestanie mnie boleć i też fizjo mi dawał różne ćwiczenia, finalnie się skończyło tak, że ich nie robiłem, mimo że przecież jestem trenerem, nie mam problemu jakby z pójściem na siłkę i zrobieniem nawet 3 godziny treningu, ale mam problem taki, żeby mieć tą regularność jakby codzienną, bo ja z natury jestem grubaskiem, który siedzi przed komputerem i generalnie ja mógłbym z domu nie wychodzić, bo taką mam naturę, więc siłownia to jest mój jedyny sposób na to, żeby mieć jakąkolwiek aktywność.
Ale zobacz, co ty prowadziłeś i to jest właśnie coś, co ja szukam, czyli związanie typu wiem, że tak będę robił i teraz mam bieżnię, na której sobie chodzę, nie? I pracuję wtedy na tej bieżni, nie? Bo wiem, że po prostu to jest jedyna forma, że ja i tak będę na tym siedział, na tym kompie. Tak samo jak ten pracoholik dalej.
Ale ja wiem, że ja muszę wstać, ale ja nie rozumiem, dlaczego tego nie zrobię. Po prostu nie chce mi się jakby iść, mimo że wiem. I za każdym razem, jak zacznę robić ćwiczenia, chociaż to 90-90 cat camel zrobię i mam ulgę 100% na 2 godziny, to i tak mnie to nie motywuje, żeby wstać i to zrobić. Na przykład teraz po podcaście twoim, bo czuję, że już od siedzenia po godzinie już coś tam się w lędźwiowym zaczyna dziać, wiesz.
Dlatego takie formy, tak jak powiedziałem o tym timerze, rzeczy, o tych takie na przykład, wiesz, typu wygaszacz ci się załącza, do czasu aż się nie poruszasz, no nie? Czyli tak naprawdę ty chcesz dalej pracować i wiesz, że kurwa, musisz to zrobić, nie? Bo inaczej cię tam nie pójdziesz z tym dalej, albo masz zrobić parę kroków. Dobra, możesz machać ręką, bo można oszukać krokomierz. Natomiast okej, okay, zrobisz te parę kroków, nie? Więc jakby myślę, że taka zamordyzm u niektórych musi po prostu wejść, ale taki wiesz, fajny sposób, ale tylko się odniosę do tego, że zobacz, ćwiczenia ćwiczeniami, masaż masażem, ale najważniejsze jest potem może się okazać to, żeby się jednak wstało tego biurka częściej. I teraz wiesz, my się skupiamy na tych właśnie ciekawostkach typu, że to ćwiczenie to jest game changer, typu cat camel albo 90-90 i to spowodowało, że przestało mnie boleć plecy, a być może to był po prostu ruch, nie? Teraz jak się okaże, że ty nie musisz kłaść się na ziemi i robić dziwnych pozycji, tylko wstałeś, zrobiłeś, przeciągnąłeś ręce do góry, albo poruszałeś miednicę nawet siedząc, nie odchodząc od komputera i masz ten sam efekt, no to mamy 2 pieczenie, dalej sobie pracuję, mi nie będzie truł, że się nie ruszam, bo przecież się poruszałem i mi nie boli, nie? Więc szukam motywacji dla ciebie takiej, jakby niektórzy potrzebują tego zestawu, że on się czuje super i to są łatwi pacjenci de facto, najtrudniejsi są tacy jak ty, nie? Ale dla mnie to jest wyzwanie właśnie, żeby dotrzeć do takiej osoby, żeby ona próbowała się zmienić. Ja wiem, że wszystkich nie zmienimy, no nie? Ale ja szukam tej właśnie takich czasami manipulacji tą osobą, jakby tak jak powiedziałem, mogę się nastraszyć teraz, dobra, wiesz, ten rezonans często nie ma znaczenia, ale widzę, że już chyba nic na ciebie nie działa. Aha, ciebie puklina, to wiesz co, ja miałem takiego pacjenta, robił tak jak ty i skończył tak i tak, nie? No generalnie procent przypadków, że zastosuję taką manipulację, powiedzmy taką formę motywacji, ale czasami myślę, że i tak przychodzą pacjenci, że mówią, czemu jesteś? No nie, no już się przestraszyłem, nie? Wiesz, nastraszył go i strach czasami niestety, ale jest formą ostateczną i wiesz, teraz w tej dobie, gdzie mamy nocebo, nie możemy stygmatyzować pacjentów, straszyć ich i tak dalej, no to jest jakby coś, że wszyscy patrzą na mnie, no kurde, no tak się nie robi teraz przecież, nie? A ja mówię, no ale wiesz, u niego zadziałało i dzięki temu, że on przez chwilę poczuł strach, nie? Zresztą, no, strach, no, wiesz, dobrze, że
no, bardzo, bardzo.
Dosyć dobrze, nie? Ja wiem, że zarządzanie człowiekiem, wiesz, trzeba z nim pójść na kompromis i tak dalej, ale kiedyś to się jakoś nazywa psychologia jakaś tam, ale przyszła taka pacjentka, która generalnie jest mega fanką takich rzeczy, właśnie takiego podejścia kompromisowego, ona tam jogę uprawia, taka bardzo uduchowiona, ale ma prowadzi fundację i mówi sama, że czasami jak nie powiesz, że jak zaraz nie zrobisz tego, to nie dostaniesz wypłaty w tym miesiącu, to jest jedyna opcja, żeby oni zaczęli to robić. Że po prostu, no wiesz, dajesz człowiekowi palec, on bierze całą rękę. To jest niestety takie coś. I to jest znowu natura. Jak dasz komuś za dużo wolnej woli w tym przypadku akurat, nie dasz mu bata, a Polak to jak z nazwy, to bata często potrzebuje, mimo wszystko my to chyba jednak lubimy takie coś. Więc to też jest kwestia śmieszna, wiesz, my się porównujemy do Stanów, do tego, jak prowadzić pacjenta w Stanach, no tu mamy Polaka, no nie? I Polak to Polak, no jakby wiesz, sami się z siebie śmiejemy, jakie mamy stereotypy o nas, jak bardzo się różnimy od reszty świata, a chcemy przekładać te rzeczy i wiesz, biznes, motywacja, manipulacja i tak dalej na Polaka, gdzie na każdego tutaj trochę zadziała coś innego, nie? Bo ma inne przekonania, inny system wierzeń, ma inne doświadczenia i tak dalej. Nie?
Króciutka przerwa w podcaście, bo ten Łukasz, który dzisiaj jest w moim podcaście, również będzie gościem na konferencji online Gildii Trenerów i będzie występował z wykładem na temat bólu przedniego przedziału, diagnostyka i postępowanie. Ale będzie też dużo o diecie, treningu, rozwoju osobistym czy rozwoju biznesu, bo inni prelegenci to na przykład Artur Mor, Michał Dachowski, Marek Fischer, Mateusz Stachurski, Dawid Dobropolski czy ja. I razem w siódemkę będziemy przez 8 godzin nawijać bardzo dużo fajnych rzeczy dla trenerów, dietetyków czy fizjoterapeutów, więc jeżeli chcesz być lepszym specjalistą czy specjalistką w tych obszarach, to serdecznie zapraszam Cię, bo 23 marca właśnie odbędzie się konferencja, która będzie w 100% online, więc nigdzie nie musisz jechać, tylko spokojnie możesz obejrzeć sobie z domku. Także wracamy do podcastu, a Ciebie zapraszam, link jest w opisie lub tutaj wyświetla się karta. To przejdźmy sobie do takiej komunikacji i współpracy ortopeda-fizjoterapeuta czy fizjoterapeuta-ortopeda. Bo ja generalnie interpretuję Twoją sytuację tak, że jesteś w reha sporcie, więc tam się dużo dzieje jakby w jednym środowisku i ta współpraca następuje super. A nie wiem, jakie masz doświadczenia czy wiedzę od kolegów po fachu w kontekście jak, nie wiem, fizjoterapeuta, który ma swój prywatny gabinet, będzie miał klienta albo wyśle klienta do ortopedy, który ma swój prywatny gabinet gdzieś tam, czyli nie są razem, kompletnie pewnie nie rozmawiają ze sobą gdzieś tam pomiędzy. Jak ta współpraca powinna wyglądać w takim idealnym przypadku? Co powinna zrobić, która strona i kiedy?
No niestety, tak, masz rację, że tutaj u nas to wygląda dobrze, ale to też jest nacisk odgórny, bo jakby powiedzmy prezesi, czy tam to są też lekarze, którzy jakby widzieli od samego początku potencjał współpracy i to na tamte czasy, jak to powstawało, to było naprawdę takie pionierskie rozwiązanie, gdzie w ogóle fizjoterapeuta współpracował z ortopedą, właściwie drzwi w drzwi, nie? Więc teraz jakby to jest bardziej popularne. I nawet byli lekarze, zdarzali się, którzy generalnie wykazywali się jakby trochę takim podejściem odwrotnym i pamiętam kiedyś poszedł tam terapeuta do lekarza, takiego jednego z takich wtedy młodych i mówi, że no słuchaj, ale ty tak każesz, a my teraz już wszyscy robimy tak, a on mówi, ja tu jestem lekarzem, nie? No i wiesz, i poszedł, i ten lekarz poszedł na skargę do prezesa, nie? I prezes zgadnij kogo zjebał.
Ortopeda.
Zjebał lekarza i to właśnie było fajny moment, gdzie pokazał mu, że kurde, gdzie jest tak naprawdę nie to jego miejsce, nie chodzi o to, żeby sobie miejsce, tylko jakby, żeby widzieć, jak ma wyglądać ta współpraca, nie? Więc jakby tak jak powiedziałeś, u nas wygląda to całkiem poprawnie, wiadomo, to są już też czynniki ludzkie, jeden ma ego takie, drugi takie. Natomiast w tych gabinetach jest problem jaki? No są różni ludzie, tak jak powiedziałem, na pewno co można zrobić? Na kartce, wiesz, jakby z opisem pacjenta, czy nawet dać tą kartkę pacjentowi, proszę przekazać to lekarzowi, to jest moja opinia, prawda, i tak dalej. Można spróbować skontaktować się z tym lekarzem, nie ma problemu, to telefony są. Coraz więcej lekarzy widzi potencjał w tym, bo to też jest dla nich biznes. Ja im też to zawsze tłumaczę, że to będzie dobre dla fizjo, to fizjo będzie dobre dla ciebie, wysyłamy sobie nawzajem pacjentów i na tym wszystkim pacjent też korzysta przecież, i tak dalej. Cały czas mówię, problem jest po prostu ego, nie? I jego fizjo, i jego lekarza, który uważa, że ma większą rację niż ta druga osoba. Jest problem komunikacji, nazywania tych samych rzeczy w inny sposób, nie? Bo teraz ortopeda ma nomenklaturę z anatomii, z medycyny i tak dalej, a my się często uczymy nomenklatury takiej tylko naszej. Teraz wiesz, on ma na przykład konflikt udowopanewkowy, a ja mówię nie, on ma tam powięzi przesunięte, nałożone na taśmę przednią i jakieś tam densyfikacje, prawda? No i teraz lekarz, o czym on mówi do mnie, no nie? Być może mówimy o tym samym problemie, ale jeżeli chcemy się spotkać pół drogi, no to jakbym się trzymał tego, co jest generalnie ogólnie przyjęte w anatomii, w medycynie, żeby mówić o rzeczach takich, powiedzmy, poznanych i jakby pacjentowi o tym samym, nie? Więc na pewno kontakt, SMS-owy na pewno, bo z lekarzami bardzo ciężko się skontaktować, telefonicznie nie odbierają, nie odzwaniają. Powiedzmy, ja też pytałem tutaj, wiesz, poszukam tej perspektywy, czemu nie odzwaniasz? Jak wyszedłem z poradni, miałem 30 takich telefonów, nawet dopiero nie widziałem, gdzie tam śmigłeś, nie? Więc jakby okej, wytłumaczył mi to i wiem, czemu tak jest, pisz mi SMS-a, dobra, piszę SMS-a i potem zawsze odpiszę, nie? Wiesz, w ogóle tutaj ten temat nieodpisywania, to jest jakby temat dosyć ciężki, i myślę, że dużo ludzi traci na tym, że na przykład się nie odzywa. Ja mam teraz taką historię, że lekarz przestał wysyłać do takiego trenera, który po prostu z nim był zawsze trudny kontakt, typu pisze do niego, albo się tam w ogóle nie odpisuje ci, albo po miesiącu się odzywa. No to wiesz, jak on ma mieć drugiego trenera, który generalnie ma z nim kontakt na bieżąco, to co wybiera tego? Jakby wiesz, merytorycznie są podobni, a z tym ma kontakt, nie? Tak dla ludzi na zasadzie, wiesz, to też w ogóle taki znak naszych czasów. Pisze do kogoś na Instagramie, on tam wyświetlił tą wiadomość i w sumie to tak jakbyś podszedł do kogoś na ulicy i mówił, siema, ty słyszałeś to? On tak patrzy.
I idzie sobie.
Idziesz dalej, nie? To ten chyba abstrahuje, kiedy zrobi taki właśnie wrzutkę tego typu, nie? To jest w ogóle, może ja jestem jakiś staroświecki, ale dla mnie to jest jakby niepojęte, wiesz, takie coś. Ja rozumiem, że tam niektórym wychodzi to z głowy, zapominają, ale myślę, że to powinni się kontrolować z tym. Ale to takie moje zdanie. Myślę, że tracą no, tym ludzie, a zyskują ci, którymi ten kontakt jest w miarę normalny i taki przyjacielski. No i myślę, że chodzi o ten kontakt, nie? I tak się podsumowując, jeden język, żebyśmy mówili jednym językiem, albo starali się go mówić, ale lekarz też musi poznawać nasz język, nie? Bo nie może być tak, że my mamy pewne rzeczy, które już są ugruntowane w wiedzy naukowej i on go nie zna, on się nie będzie go uczył, bo on tam jest lekarzem, nie? No, tak jak mówię, coraz to ego musi, że tak powiem, się ze sobą spotykać i konfrontujemy te rzeczy. Ja mówię o swoich rzeczach, on mówi o swoich i teraz a propos pacjenta, zobacz, teraz tak, ja mówię, słuchaj, przyjdzie do ciebie taki pacjent, no nie wiem, czy chcesz go operować. Nawet możesz mieć wskazania ortopedyczne, ale uwierz mi, że jest to ciężki pacjent mentalnie i będziesz miał z nim problem, nie? Zróbmy wszystko, żeby go nie operować, nie? Nie może, mogą być wskazania, nie? Czyli spróbujmy go trochę tam przeciągnąć, zobaczyć, być może jednak ta rehabilitacja. Są pacjenci, którzy prą na zabieg, bo wyobrazili sobie, że zabieg ich nagle uleczy, i teraz potrzebują lekarza, który im to wybije z głowy, a nie takiego, który poczuje, wiesz, dolary w oczach i mówi, następny pacjent, dobra, kroimy, nieważne co, zrobię to idealnie, bo jestem Bogiem, nie? Bo zrobiłeś dobrze kolano, naprawiłeś więzadło, pacjent jest dalej niezadowolony, bo o co innego mu w ogóle chodziło. Dlatego ja w ogóle, wiesz, też taka dygresja, ale z pacjentem rozmawiam, tu mi zarzucają, że tam śmieją się ze mnie, że tak dużo gadam z pacjentem, ale jak próbuję dojść do tego, po co on w ogóle tu przyszedł, no nie? Co jest jego problemem głównym, nie? I wtedy próbuję rozwiązać tą jego potrzebę, nie? Bo wiesz, jakby z jakiegoś powodu on nagle stwierdził, że musi iść do lekarza, że bolało go 3 lata, czemu teraz przyszedł, nie? I się okazuje jakaś tam historia, on chciałby to, chciałby tamto i jakby powoli próbujemy czyścić te jego potrzeby, nie? Także tutaj, no, myślę, że to, co powiedziałem, jeśli chodzi o kontakt z lekarzami. I ja znam te historie, wiesz, że mówią, że no nie ma kontaktu z lekarzem. No kurde, no, wiesz, to idź do niego na wizytę, poznaj się z nim. Wiesz, może cię nie skasuje za tą wizytę. Ale myślę, że budowanie tych relacji, są konferencje, są teraz Instagramy, piszesz do kogoś, tylko musisz być na to przygotowany z jakąś tam wiedzą, nie? Bo jak zaczynasz mówić o densyfikacjach mu, to oni sami mi mówią, my jesteśmy prości ludzie, wiesz, sami mówią, że mają przerośniętego, jak z nimi rozmawiam i tak dalej, syndrom Boga. Oni są świadomi swoich takich ułomności, które wynikają pewnie z różnych kwestii, to już byśmy to mogli rozkładać na czynniki pierwsze, nie jestem psychologiem, ale są tego świadomi i trzeba umieć z nimi właśnie rozmawiać tak, żeby trochę czuli się rzeczywiście, to oni jakby tutaj panują nad sytuacją i tak dalej, a powoli przemycamy te rzeczy, no nie? Więc jakby trochę też się muszą poddać tej naszej manipulacji, a nie możemy stawać o koniem. Uważam, typu, ja mam teraz rację i koniec, a ty chcesz wszystkich operować, bo jesteś lekarzem i tylko na pieniądzach ci zależy i tak dalej. Nie, to jest w ogóle, tu będę ich bronił, bo znam do ciebie osobiście i oczywiście to się zawsze śmiejemy, że oni są Range Rover, a my jesteśmy Range of Motion, ale ogólnie, no wiesz, no też pracowali na to też są ludzie często starsi, mimo wszystko ci doświadczeni bardziej i myślę, że tą perspektywę musimy łapać, wiesz, gościu ma 50 lat i 30 lat doświadczenia, robi to dużo widział, nie? Na przykład dużo widział kolan, bo przyjmuje tylko kolana, no to w dyskusji nie będę się mądrował na jakiś temat, który on zrobił 1000 razy, a drugiego takiego pacjenta w życiu,
jasne.
Widzę, mimo wszystko, że się naczytałem, nie?
No dobrze, to naturalnie przejdźmy sobie w takim razie do współpracy fizjoterapeuta i trener, taki personalny, czy tam online, taki jak ja. Ja osobiście zacząłem też się szkolić i czytać troszeczkę więcej, jeżeli chodzi o rehab, prehab i inne tego typu rzeczy, bo zauważyłem taki pewien konflikt informacji pomiędzy fizjoterapeutą a trenerem, ale pod tym kątem, że wydaje mi się, nie wiem czy tak jest, ja może tak z tym się spotkałem, że fizjoterapeuci nie do końca potrafią rozpisywać plany treningowe, a często jest tak, że ja mam klienta, który przyszedł do mnie w jednym celu, ale przy okazji wyszło, że ma problem z czymś tam i trzeba się tym nagle zająć, no ale mimo wszystko on mi dalej płaci za ten cel, a tu się okazuje, że fizjoterapeuta dał takie zalecenia, że my musimy spauzować ten cel, bo w ogóle objętość pracy od niego jest tak duża, że ja nie umiem tego wpleść. Więc stwierdziłem, że się pouczę troszeczkę tej rehabilitacji, żeby zrozumieć jego stronę, żeby jakby to wszystko połączyć. I zastanawiam się, jaka jest twoja tutaj perspektywa z tego wszystkiego.
Znaczy, a propos w ogóle współpracy fizjotrener, to wczoraj rozmawiałem z samą Karoliną Judin, którą też poznałeś ostatnio na szkoleniu. Mówiłem, że będę u ciebie i pewnie będziemy o tym rozmawiać. Ona mówi: o Jezu, znowu będziesz o mnie mówił, tak? Więc miejmy ten koszmar za sobą, także tutaj taka osoba, z którą rzeczywiście dużo na ten temat rozmawiałem i też mnie dużo nauczyła tej perspektywy z kolei tej waszej trenerskiej, jakby trenera personalnego. Ona też jest trenerem medycznym, więc siłą rzeczy trochę bardziej wspólny język, jeśli chodzi o prowadzenie pacjentów się pojawia, bo tutaj trzeba było podzielić trenerów, ten kontakt na tych trenerów medycznych, to tak nazwę, prawda, którzy mają dużo pacjentów stricte medycznych, prawda, trenerów personalnych, którzy przyjmują ludzi na cele sylwetkowe, poprawy niesprawności i tak dalej, ale to, co powiedziałeś, no kurde, kogo coś nie boli albo nie bolało, nie miał jakiejś kontuzji i tak dalej. Jak ja słyszę takie coś w wieku 40 lat, to ja bym naprawdę zazdroszczę, nie? A większość przychodzi z jakimiś problemami. I teraz to, co powiedziałeś, to teraz, no wiesz, fajnie, jak ten fizjo ma jakieś podłoże i teraz mi łatwiej o tym mówić, bo ja robiłem jeszcze wtedy u Radka Słodkiewicza kursy instruktora na tamte czasy, kulturystyki i fitness, więc jakby w tym poświadku, tak jak ci mówiłem, jeżeli chodzi o trening kulturystyczny, fitness, jakby siłownia i tak dalej, no to byłem od zawsze, więc jakby znam tą perspektywę. Ale nawet jeżeli ja nie robiłem treningu motorycznego i teraz prowadzę piłkarza z Warty Poznań i kontaktuję się z Tomkiem Olszewskim, super, właśnie kontakt się pojawia, no to sobie on mówi, mówimy sobie tak, dobra, ja robię to, zrób z nim teraz to, nie wchodź jeszcze w pewne ruchy, których byśmy chcieli unikać z punktu widzenia gojących się struktur, no nie? Czyli szukamy tego kompromisu, żeby tego ruchu było jak najwięcej. Teraz mam tenisistkę z kręgoszyjną, Marcin Filipowicz, trener jej motoryczny, bierze w tym super udział i to ja, co bym sobie życzył a propos takiego kontaktu typu, dobra, słuchaj, ja wprowadzam ćwiczenia typowo na core ze względu na kręgosłup, na kręgoszyjne, ty rób górę, nie wchodź jeszcze na przykład w ruchy overhead, nie? Dobra, spoko, robię je tutaj i tak dalej. Wysyłam mi filmiki, co z nią zrobił. Ja mówię, dobra, to jest spoko, to jest spoko, to jest spoko. To wiesz, co bym się zastanowił, ale jak ją nie boli, to możemy próbować to wprowadzać i starczyć ten kontakt, nie? Z taką osobą. Jeżeli przychodzi taki ten Marcin, tak jak był na tym warsztacie z biodra, bo też miałem takich pacjentów, typu trenuję sobie z trenerem personalnym, takim już typowo trenerem personalnym i pojawia się ból biodra, on w końcu idzie do fizjo, żeby to rozwiązać. Ja mu daję zalecenia te, które, o których słyszałeś na tym warsztacie, daję zalecenia do fizjo, daję telefon do mnie. No z tym bywa różnie, nie ukrywam, nie, trenerzy się nie odzywają i tu myślę, to jest jakby trochę pstryczek w tą stronę. Nie wiem, z czego to wynika, może nie mają czasu, może nie mają chęci, albo się boją. Ja jestem taką osobą, którą raczej chcę tą perspektywę.
Ja uważam, że się boją, wiesz, że będą przytłoczeni twoją wiedzą i będzie taka pokazana ich niewiedza i niekompetencja na zasadzie, że jak ty zaczniesz próbować z nimi dyskusję wprowadzać, to oni nie będą wiedzieć w ogóle, o czym ty kurwa rozmawiasz i jakby chcą chyba uniknąć tego i to jest taki wewnętrzny strach. I ja to mówię ze swojej perspektywy, ponieważ ja kiedyś też tak nie robiłem. Czyli nie kontaktowałem się.
Ja to rozumiem. Ja akurat jestem osobą, która stara się właśnie to wytłumaczyć, tak jak próbowałem na warsztacie, czyli jakby w miarę przystępny sposób, żeby on to zrozumiał, czemu ma czegoś tam nie robić. Nie na zasadzie, że ja zakazuję mu robić głębokie przysiady. On mówi, ja kurwa, wszędzie na kursach głębokie przysiady to przecież najważniejsze ćwiczenie i tak dalej. On się tam po prostu nie zna, pewnie w ogóle jest do tyłu z wiedzą i nie umie się ruszać i tak dalej, nie? No kurwa, umiem się, w sensie ja się nie umiem ruszać, ale umiem patrzeć na ruchy i znam te wszystkie.
No widziałem na końcu to poznańskie, te, jak to nazwałeś? Poznańskie, kopenhackie? O, aduktory, no. Jak nie umiesz się ruszać?
A, dobrze, że o tym mówisz, bo powoli to trzeba promować. Game changer, jeśli chodzi o bóle pachwin, powoli znikną te zabiegi w ogóle z rynku, także ortopedzi już go nienawidzą. I wiesz, jakby wracając do tego głębokiego przysiadu, ja wiem, czemu on ma go nie robić, ja z chęcią mu wytłumaczę z punktu widzenia tego problemu, z którym ten pacjent przychodzi. Daję zalecenia ode mnie, mówię, dobra, rób to jako rozgrzewkę, a resztę rób sobie z trenerem, na razie tylko nie wchodźcie w głębokie siady, zamieńcie to na tamto. I są trenerzy, którzy wiesz, tak jak właśnie Karolina, tak jak Błażej Wysołowski, z którym też współpracuję w Poznaniu, parę innych osób, które się odezwą i wiesz, albo one mi wyślą pacjenta, bo na przykład okej, działam z nim, ale weź jeszcze zobacz tym swoim okiem, właśnie oni wiedzą, że wiesz, mam doświadczenie w tym temacie, więc coś tam podpowiem, jakąś tam niuansik, no nie? Czyli przychodzi, ten gość ma plan od Błażeja, od Karoliny, od kogoś innego, ja na niego patrzę, mówię, dobra, fajne ćwiczenie, ale wiesz co, to ja bym spróbował to zresetować, czyli wyrzućmy na chwilę to ćwiczenie, daję Boże, znać, czemu to zrobiłem. I wiesz, jakby ja lubię dać znać po takiej wizycie, nawet jak nie znam trenera, Nawet mu gdzieś tam, jak go widziałem na Instagramie, napisać mu, z czym był ten pacjent, dlaczego zrobiłem to i tamto, bo to potem się pojawia głuchy telefon, typu, no nie no, zakazał mi tego robić, wiesz, jakby pacjenci przeinaczają trochę znowu to, co my im mówimy. Ja nie dziwię się, bo to jest godzina, ja mówię im teraz nagle o biodrze, o czymś bardzo zawiłem i tak próbuję to wytłumaczyć w najbardziej prosty sposób, ale jeżeli widzę, że fizjo nie kumają tego, trenerzy tego często nie kumają, ja na początku też nie kumałem, no to tym bardziej pacjent może nie zrozumieć tych zawiłości i potem powie całkowicie co innego, co zrozumiał temu trenerowi. I teraz trener, jeżeli nie chce poznać mojej perspektywy i zapytać, ty, czemu zabrałeś to ćwiczenie? Nie na zasadzie, ty, kurwa, ja muszę to ćwiczenie, tam wiesz, ty się nie znasz i tak dalej, no to też jest niefajnie, nie? Ale no, ja się tak nauczyłem rozmawiać z takimi ludźmi i myślę, że tam dochodzimy z czasem do konsensusu. Niektórzy muszą się wygadać, niektórzy mają kompleksy, które ja muszę im trochę podbić ich ego, wiesz, trochę takiej manipulacji na nich zastosować, typu tak, ja wiem, że ty dużo wiesz i tak dalej, ale wiesz co, spróbujmy w ten sposób, bo zobacz, że pacjentowi nie idzie. I to i mam z fizjo, i z ortopedami, i wiesz, i z trenerami. Także myślę, że ta współpraca to znowu jest kwestia komunikacji i myślę, że to jest jakby klucz wszystkiego, nie? Czy jakby poznawanie kogoś perspektywy i dowiedzenia się właściwie, czemu to ćwiczenie było wprowadzone, bo ja każde ćwiczenie, które wprowadzam, jestem w stanie wytłumaczyć, czemu ja je wprowadziłem. Jakby nie tak, że o, biodro, zestaw na biodro, to jest tam, bo widziałem na Instagramie, ktoś rzucił, no to robimy 90 na 90, bo teraz tak wszyscy to robią, nie? Okej, okay, fajne, ale powiedz mi, czemu w tym przypadku to jest dla tej osoby istotne? Zobacz, że na przykład często te ćwiczenia w ogóle robią osoby, które i tak są mega mobilne. Czyli w ogóle to jest też znak Instagrama, czyli trening siłowy to jest najważniejszy na świecie, promowany przez osoby silne, ale sztywne, nie? Trening mobilności promowany przez osoby mega mobilne, często które mają budowę biodra, która na to im pozwala i sobie tam siedzą z nogą za głową i mówią, takie rozciąganie rozciągnęło mnie tyle biodra, że teraz mnie nie boli, nie? I wiesz, taki success story jakiś tam na tym, nie?
No właśnie, no. To jest dobre. Ja zawsze też podpowiadam, żeby nie patrzeć na ludzi, którzy są już w cudzysłowie rozciągnięci i zajebiście dojebani, tylko jeżeli jakiś szczur zrobił się dojebany, no to jego możesz obserwować, bo prawdopodobnie zna tą drogę. A jak ktoś się urodził dojebany i tylko jest troszkę bardziej dojebany, no to jakoś za bardzo chyba nie rozumie tej drogi, jak to przejść, moim zdaniem, nie?
Chyba, że wiesz, dam się na stronę mocy, jak to mówi mój znajomy, nie mam genetyki, ale będę ją miał.
No, dobra. Dobra, ostatnie pytanko do ciebie mam. Długo pracujesz w tym zawodzie, więc prawdopodobnie zderzyłeś się z jakąś perspektywą wypalenia zawodowego albo jakimiś myślami, że może to zrobię sobie przerwę albo cokolwiek i jak ty z tym walczysz i czy w ogóle coś takiego masz?
Nie, właśnie wiesz co, ja myślę, że właśnie przez to, gdzie pracuję i jak pracuję, ciężej o to wypalenie, niż bym był w tym gabinecie, nie ukrywam, no nie? I przez to, że cały czas coś się dzieje, czyli widzisz nawet ten Instagram, takie szkolenie jedno, drugie, trzecie, nagle jakaś konferencja, nagle inny pacjent i tak dalej, wiesz, ja znowu, też mam pacjentów dosyć specyficznych, czyli jakby to widzisz, tak słuchałem tej rozmowy waszej z Igorem tu ostatnio i on jakby pokazał swoją perspektywę, że on lubi rozwiązywać jakiś cel pacjenta i potem właściwie go oddaje dalej i ja też mam takie podejście, czyli wiesz, to jest cel, który chcę rozwiązać, ewentualnie a propos znowu wysyłania dalej do trenera. Jeżeli on już przećwiczył ze mną parę rzeczy, ból się zmniejszył, to teraz mu zadaję pytanie, co chcesz dalej zrobić, czy na przykład wykonywać te ćwiczenia dalej, przyjść do mnie za miesiąc. Mogę ci podejść trenera online, bo na przykład nie chcesz chodzić na siłownię, bo się wstydzisz. Gdzie mieszkasz? Tutaj. Masz blisko na tą siłownię? Tak. Tu kogo znam? Dobra, tego wysyłam do niego. Mam fajnego trenera w Poznaniu, Błażej, nie wiem, w Toruniu, Karolina, do ciebie, no, wiesz, tam będziemy online wysyłać albo do Gdyni kogoś. Także ta grupa zasięgów się, że tak powiem, zwiększa, to jest właśnie fajne. Więc jakby to wszystko też mnie nie wypala właśnie przez to, że te relacje się tam cały czas budują, ci pacjenci się zmieniają, bo że ja nie mam, wiesz, pacjentów, którzy przychodzą do mnie na masaż, że na przykład, nie wiem, mam 3 pacjentów dziennie, którzy przychodzą tylko na masaż pleców, albo że na przykład na ćwiczenia ja tylko im liczę te powtórzenia, im mówię, o, teraz dobrze robisz, opozycja miednicy jest poprawna, oddech top, myślę, że jesteśmy w domu, no to właśnie od tego fajnie nad tym pracują trenerzy, no nie, także no nie mam, na razie jakby wiesz co, po tych 13 latach już nie mam tego problemu, ale tak jak powiedziałem, myślę, że gabinet najbardziej zabija. Ludzie wtedy szukają tych ciekawostek na szkoleniach typu, wiesz, jakby, dobra, zginam to kolano, w sumie zgięło się bardziej, ale kurde, takie nudne trochę, w sumie ja chyba jestem bardziej ambitny, więc ja muszę teraz to zginać z pewną rotacją. albo z jakąś intencją, z czymś takim muszę sobie dołożyć, albo muszę się spozycjonować, że dobra, wy sobie zginajcie te kolana, ja teraz będę mobilizował wam te czakry i zobaczcie, jak to kolano się zgina. Wiesz, większość pacjentów leczy się sama i jak to, to jest takie filozof Wolter chyba, to było takie powiedzenie, że zadaniem terapeuty czy tam lekarza na tamte czasy to jest zabawienie pacjenta w czasie, gdzie on będzie leczył się sam. Nie? Czyli czasami my, nie przeszkadzając pacjentowi za dużo, pomagamy mu wyjść z tego problemu, uspokajając go i tak dalej. Nie? No i myślę, że kolejna kwestia, właśnie coraz rzucanie sobie jakieś challenge, czyli trudny pacjent, jakby trudny w dyskusji, bo on może być prosty do rozwiązania, ale on ma, wiesz, dziwne oczekiwanie i tak dalej. To jest dla mnie challenge, a ja na zasadzie, kurwa, znowu przychodzi ten teraz, co ja zrobię. Nie? Tylko już sobie myślę, jak ja tam będę z nim sobie dzisiaj rozmawiał, jak to mogę zastosować na nim. Jakby ja mówię o tych manipulacjach, to tak źle brzmi, bo to jest pewnie też perswazja, bo manipulacja to jest jakby tam z definicji pewnie coś innego. Ja jakby, wiesz, nie chodzi o to, że się naczytałem jakichś książek na ten temat, ale no po prostu obserwuję, co działa i się sam z tego śmieję, czasami żartem, czasami, wiesz, czymś innym. Także to mnie się coraz nakręca i jakby nie mam z tym problemu. Zresztą, wiesz, jakby tak jak mówię, tutaj rozmawiamy cały czas na tematy, czy fizjo, z tobą, wiesz, mogę gadać tak naprawdę pewnie jeszcze z godzinę na ten temat, więc no nie wiem, jakby to myślę, że to nie jest łatwe, żeby każdy miał to samo. Ja akurat jeszcze się z tym spotkałem.
No ja jeszcze tutaj mogę dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o twoje te techniki perswazyjne, nazwijmy to, to już na tyle, na ile cię poznałem w sobotę i w ogóle, to uważam, że robisz to z zajebistym smakiem, więc wszystko jest tak, jak powinno być i fajnie, że pokazałeś swoją perspektywę, ale postawmy sobie tutaj kropkę. Ja ci bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, żeby wystąpić u mnie na podcaście. Tak jak mówiłeś, podejrzewam, żebyśmy i 2 i 3 godziny gadali, bo to można gadać i gadać, ale ludzie raczej wolą krótsze formaty, więc na tym sobie zakończmy. No i co? Bardzo ci dziękuję.
Również dziękuję. Wszystkich pozdrawiam. Szczególnie Karolina.
Dzięki, cześć.